Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiamy serdecznie całą rodzinę Radia Maria z parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Lęborku przy ulicy Kopernika 6, nawet plac Kopernika 6. Przy tym pięknym placu jest ta świątynia, gdzie dzisiaj modliliśmy się wspólnie. Temat, który chcemy poruszyć, również i Państwu zaproponować, ogrzewanie geotermiczne, między innymi w kościołach Lęborka i przyszłość geotermii. Tak mówię, w kościołach Lęborka, bo jesteśmy w parafii, w której takie właśnie ogrzewanie ma miejsce. Parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Jest oczywiście ksiądz kanonik dr Henryk Kręczkowski. Witam serdecznie. I jest drugi kapłan z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, również w Lęborku. Witam, szczęść Boże. Ksiądz Tomasz Król też ma właśnie ogrzewanie geotermiczne. I panowie, pan pułkownik dr inżynier Mieczysław Struś, witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z Polskiej Geotermii Asocjacyjnej imienia profesora Juliana Sokołowskiego, tak dobrze powiedziałem?
Tutaj Polska Geotermalna Asocjacja.
Asocjacja. Tak, i jeszcze gościem jest pan Mikołaj Haweła z firmy Solwar w Gdyni.
Tak, bardzo mi miło, witam.
Pan Henryk, no jest, pan Mikołaj jest tym, który tutaj zakładał w tym kościele to ogrzewanie geotermiczne, więc będziemy mieli też do okazji porozmawiania z praktykiem, który tymi sprawami się para, to tak można powiedzieć, geotermia płytka, tak?
Nie wiem, czy tak można to nazwać.
Tak, tak można.
Zobaczymy, co specjaliści powiedzą.
My to rozróżniamy, jeśli można, że to jest geotermalne i geotermiczne. I geotermiczne raczej dotyczy płytki, a geotermalne to są raczej głębokie źródła, pokłady wody gorącej.
Ale to tak praktycy powiadają.
Tak, tak.
Bo naukowcy powiadają, że geotermika to jest ciepło z wnętrza skał.
Tak.
Natomiast geotermia kojarzy się z ciepłem właśnie gorących wód.
Tak.
I tutaj ojciec Grzegorz bardzo trafnie powiedział, iż geotermia płytka, ta, o której dzisiaj będziemy chyba najwięcej mówić, dotyczy głębokości około 1 kilometra od powierzchni Ziemi w głąb. Natomiast powyżej, głębiej niż 1 kilometr, już mamy do czynienia z tą geotermią głęboką. Taką jak w Toruniu właśnie, a która aktualnie realizujemy. Ale to ja przepraszam, to tak tytułem tego, że no i praktycy, i ci, którzy się parają naukowo tą problematyką, no mówią o tym samym, ale często nazewnictwo jest inne nieco. No. Geotermika, krótko mówiąc, gorące skały głównie. I to jest ogromna przyszłość.
Ale gdybyśmy tak chcieli właśnie o tej rzeczywistości mówić, nie wiem, może od księży, jak to się stało w ogóle, że podjęliście takie wyzwanie, bo zresztą każda inicjatywa, coś, co jest nieznane, bo prawda, geotermia, no nawet patrzymy teraz z jakimś takim dziwnym oporem, my mamy chociażby do czynienia. W 80% Polska leży na gorących wodach, a widzimy opór. Tu księża gdzieś przełamali i próbują ogrzewać w ten sposób Kościół. To się udaje.
To się udaje. Do czego myśmy wpadli, czy w ogóle to ogrzewanie wprowadzili w naszych świątyniach? Bo nasz kościół jest bardzo zimny, jest przestronny, wiele połaci okiennych. Także ludziom było bardzo zimno, więc takim wielkim zapotrzebowaniem dla tego kościoła było ogrzewanie. Próbowaliśmy różnymi sposobami. Kiedyś jeszcze, jak był kościół ewangelicki, to było takie parowe, takie kotły były. Ale później przeszli na ogrzewanie dmuchowe, ale to jednak nie zdawało egzaminu. Więc było się zebranie Rady Duszpasterskiej, no i zaczęliśmy się nad tym zastanawiać, co z tym zrobić. I taki pan inżynier Pastuszko, on mówił, że w internecie on tam znajduje takie różne ogrzewania, jakieś z ziemi i tak dalej. Ja mówię, no panie inżynierze, niech pan, panie Jacku, no zobaczy, przyniesie na następne spotkanie, co, o czym to jest, to ogrzewanie i tak dalej. Ja nie miałem zielonego pojęcia, ale byłem otwarty na te różnego rodzaju propozycje. No i zaczął przynosić te te różne takie jakieś dane, a w międzyczasie dowiedziałem się, że tutaj sąsiad, ksiądz Tomasz Król, również tym się zajmuje, tym ogrzewaniem geotermicznym, zupełnie niezależnie od siebie zaczęliśmy to ogrzewanie robić w naszych parafiach.
Ja tak zapytam, księże proboszczu, a jak to się stało? Kto był takim, takim inicjatorem? Skąd ten pomysł?
Ja myślę, że kolega chyba.
Parafia nasza, najmłodszą parafią w Leimborgu, bo powstała w 1994 roku. Budowa kościoła rozpoczęła się w 1997 roku. W 2000 roku został przykryty dach i zacząłem to odprawiać msze święte systematycznie już w niewykończonym w kościele, w tym nowo budującym się w kościele. I ludzie w zimie mówią, przecież za nas zimno. To prawda, że zimno, bo przecież dach niedocieplony. I byłem u Tadeusza Reszki, proboszcza w Juracie, którego pozdrawiam. Mówi, słuchaj Tomek, ja mam ogrzewanie geotermalne, które robi mi pan Mikołaj Hałęła i myślę, żebyś to zrobił. Przyciągniesz ludzi. Ludzie ci przyjdą do kościoła, będzie cieplej, zyskają ludzie. A jeśli zrobisz to, to na pewno będą robić i inne kościoły. I tak się rozpoczęła przygoda, którą podjąłem w niewykończonym kościele. I inicjatywa się rozpoczęła. Ludzie zyskali, bo było cieplej. Nie wyszli mi z kościoła zimą poza parafię. Zostali w parafii. A w tym również rozpoczęło się w sąsiedniej parafii. To również zyskali. Więc zyskali ludzie, powiedzmy, prawie całego miasta Leimborga, gdzie będąc w kościele na mszy świętej, mają ciepło. Również mówimy tu o zimie, którym służy, będąc w kościele. Dzieci nie marzną. Przede wszystkim chodzi o dzieci i ludzi w podeszłym wieku, którzy są w kościele, chcą być w kościele na mszy świętej, a po prostu zimą zimno jest. No, trudno się sobie wyobrazić.
Mam pytanie, bo to nowe technologie. Dzisiaj nowe. Myślę, pan doktor też nam wspomni, bo geotermia to nowe technologie, ale wiemy, że we wszystko musimy inwestować, że nie ma nic za darmo, bo niektórzy będą kładli to na szali, co ile kosztuje. Ale prawda jest, że we wszelką energię, którą chcielibyśmy pozyskiwać, musimy w jakiś sposób zainwestować. I teraz czy księża mają jakieś doświadczenie, jakieś porównanie, prawda? Bo zanim ktoś powie nie, zanim ktoś się wystraszy, jak ta sprawa wygląda?
Jak rozpocząłem dyskusję na temat ogrzewania w kościele, bo przede wszystkim podłogowe chciałem ogrzewanie, to również zgłosiło się inne firmy, a więc Leimborgski MPEC, którzy sami zrobili, kazałem, prosiłem to, by zrobili wyliczenia, przeliczenia i zlecili firmie z Gdańska i okazało się, że wśród tych wielu wyliczeń ogrzewania i węglowego, elektrycznego, gazowego, ogrzewanie tego typu, które jest u nas w kościele, okazało się ogrzewaniem najtańszym. O wiele, wiele procent, a więc około 1/3 wartości ogrzewania tradycyjnego.
Księże kanoniku, a jak tutaj sprawa wygląda? Bo można powiedzieć, no trudno może porównywać różnego rodzaju typy ogrzewania tak dużych budynków tutaj, no kościół.
Ja takiego rozliczenia, wyliczenia nie mam. Bo właściwie kościół ten nigdy nie był
dobrze ogrzany.
Dobrze ogrzany. Tak jak był dzisiaj ogrzany, jak w niedzielę, była temperatura ponad 18 stopni. Chciałem właśnie pokazać, że można ogrzać kościół, może być cieplutko, a w przyszłości chcemy zrobić to z panem Mikołajem, że ten sam system pomp ciepła będzie ochładzał i będzie wprowadzona klimatyzacja do naszego kościoła. Taka jest przyszłość. Ale żebym ja miał wyliczenia, to z pewnością nie. Tylko się dowiaduję, że ten ksiądz na ogrzewanie daje tam oleju 8 tysięcy, tamten daje tyle tysięcy, a ja tu ogrzewam kościół, ogrzewam plebanię, ogrzewam dom katechetyczny, gdzie jest ochronka, są księża, są siostry, gdzie jest ciepła woda w plebaniach, jest światło, to za miesiąc było tu bardzo, światło też. To było bardzo dużo dla mnie, bo od 1 stycznia na kościoły była zwyżka prądu elektrycznego, no zapłaciłem 7,5 tysiąca. No dla mnie to był szok, Ale jak się dowiaduje, że tutaj za dwa domy tylko jest ogrzewanie i ktoś tam płaci za olej 8 tysięcy, no to ja się cieszę. Ja mam jeszcze ciepłą wodę, jeszcze mam ogrzewany i dom, i tu, i także oświetlony kościół.
Także... Można powiedzieć tutaj, no, pierwsza podstawowa sprawa, parafianie, prawda? Ci, którzy tak. przyjdą, którzy korzystają z tych obiektów, prawda, no rzeczywiście inaczej modlitwa wygląda. Nikt się gdzieś nie będzie, prawda, no, można być wiercił, czy myślał o tym, kiedy wyjdzie z kościoła, tylko naprawdę może się modlić w każdej porze, nawet tej mroźnej, teraz mamy akurat zimę, prawda?
Tak, się zgadzam.
Nim oddam panu Mikołajowi głos z firmy Solvar, który tutaj tą instalację robił i podobne jej, bo może jakoś tam i nawet porównanie, czy powie nam, gdzie jeszcze, prawda, w jakich dużych kościołach coś takiego zrobiła firma. Panie doktorze, jak z tą geotermią, bo czy ludzie no, powinni zdobyć się na odwagę? Czy tu chodzi o odwagę, czy o coś innego, o coś więcej?
Ja myślę, że to jest prawidłowy rozwój świata, rozwój cywilizacji i od tego odwrotu nie ma. Im prędzej to zrobimy, tym mniej poniesiemy strat. Pragnę tutaj przypomnieć, że o ile wiek XIX był wiekiem rewolucji przemysłowej, wiekiem pary, wiek XX wiekiem ropy naftowej i gazu i wszelkie konflikty zbrojne, których doświadczaliśmy, toczyły się właśnie o te surowce energetyczne i nadal jeszcze w dalszym ciągu o te surowce są spory i konflikty zbrojne, to wiek XXI będzie wiekiem odnawialnych zasobów i źródeł energii. Co do tego jestem przekonany i najnowsze nawet decyzje pierwsze prezydenta Stanów Zjednoczonych nakazują pierwsza dyrektywa czy pierwsze polecenie dla naukowców, dla przemysłowców podwoić dwukrotnie energię z odnawialnych zasobów i źródeł energii.
Bo tak sobie myślę, jeżeli mamy opalać olejem, prawda, jakie to, ile tego oleju potrzeba i co więcej, też myślimy o tym nawet skażeniu środowiska, gdyby mieć nawet najlepsze filtry, czy stosować nie wiadomo co jeszcze, to jednak jest to ogromna ilość. A tu wystarczy sięgnąć po wodę, wprowadzić w obieg, gdyby tylko mówić o prostych sprawach, tak mnie się wydaje, można powiedzieć laikowi, ale już myślę, że też nie do końca przez to nasze doświadczenie geotermii w Toruniu, o ileż to jest, prawda, sprawa no, rokująca nadzieję i przyszłość.
Tak jest. Ale jeśli ojciec pozwoli, to ja tutaj dla słuchaczy, dla tych, którzy się powiedzmy zastanawiają i często media różne podają definicje odnawialnych zasobów źródeł energii, to tak przybliżę. Otóż w polskim nawet prawie, w ustawie prawo energetyczne, źródła energii zdefiniowano jako źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych. Więc zasobami energii odnawialnej powstałej w naturalnej konwersji energii są po pierwsze ciepła, ciepłe skały i wodę zawarte w skorupie ziemi, będące podstawą geotermii i geotermiki, procesy parowania i opadów, zasoby wiatru, ogrzana powierzchnia ziemi, zasoby zawarte w surowcach pochodzenia roślinnego, będące podstawą produkcji, czy bioprodukcji, biopaliw generalnie, procesy biochemiczne rozpadu roślin, a więc produkcja biogazu, pływy wód i zasoby zawarte w energii kinetycznej wód płynących, mała energetyka wodna. Pragnę tutaj podkreślić, że Stwórca właśnie polską ziemię wyposażył hojnie, szczególnie osadzając naród polski na czterech głównych jednostkach geologicznych. Na wschodzie jednostka prekambryjska, na zachodzie Warcydy, przedzielone są kaledonitami, a na południu Alpidy. Taka struktura geologiczna daje szczególną różnorodność zarówno we wnętrzu ziemi, a więc mamy wszystkie surowce, jakie na świecie prawie istnieją.
A na co też morza się przekładają, panie doktorze? Bo jeżeli chodzi o to tą ciepłą wodę, bo nam o ciepło chodzi.
Więc tutaj ja tylko chciałem tylko tak powiedzieć, tak, że mamy ogromne ilości surowców niedocenianych, o których mam nadzieję dzisiaj jeszcze powiemy, i o ropie, i o gazie, i o innych surowcach, o miedzi wiemy. I mamy co 0,4 hektara urodzajnej ziemi na każdego z nas, na jednego mieszkańca. Dla porównania w starych krajach Unii Europejskiej jest 0,2 hektara. I tamte kraje eksportują swoją żywność i między innymi do nas. Więc tutaj jest ogromna szansa, ogromne możliwości. I teraz wracając do tego, co nas dziś, temat dzisiejszy, geotermia, no wykorzystując geotermię, to my możemy produkować taniej żywność, możemy produkować wszelkie wyroby przemysłowe, możemy mieć tanią energię do ogrzewania i do produkcji energii elektrycznej. Może być tak, myślę, że jeszcze jak będzie czas, to o tym powiem, że Polska może być samowystarczalna energetycznie. Wracając do tej geotermii...
Ale gdy mówimy o samej geotermii. Bo energetycznie, na przykład jeżeli chodzi o węgiel kamienny, jesteśmy wystarczalni dla siebie i dla innych.
O tak, węgla to mamy w przedziale 500-1000 lat. Polska może być, no dać tą energię z tego węgla dla całej Europy. Nie spalając w sposób taki bezpośredni, jak to mamy do czynienia dzisiaj, ale poprzez przeróbkę, na przykład metodą Fischera-Tropsa, znamy te metody, gdzie możemy z tego węgla produkować paliwa do silników spalinowych. I tak jak już powiedziałem, no są to ogromne, prawda, ilości. Inna metoda to zgazowanie, prawda, tego węgla pod ziemią i wykorzystanie gazu, który importujemy, o który tyle, prawda, jest hałasu, ten gaz może być z powodzeniem zastosowany w przemyśle do ogrzewania i krótko mówiąc, Polska nie musi się, prawda, wikłać w procesy, jakieś konflikty międzynarodowe, ponieważ mamy tutaj między Wisłą a Bugiem, prawda, między Odrą a Bugiem, Bałtykiem i Karpatami tyle surowców, które w sposób mądry, naukowy możemy przetworzyć, że naprawdę możemy być samowystarczalni i energetycznie możemy być ciepło, możemy mieć energię do produkcji, do transportu, a także do z tych surowców, które mamy, produkować farmaceutyki, aby społeczeństwo było zdrowe. Mało tego, polska ziemia jest nieskażona póki co w Europie. I jestem pod wrażeniem tego konferencji ostatniej 21 właśnie lutego w Toruniu, gdzie pan profesor Szyszko, były minister środowiska, przedstawił w sposób szczegółowy właśnie wyjątkowość polskiej ziemi, pokazując rzeczywiście to, że no przeszłe pokolenia, nasi ojcowie i dziadowie nie dopuścili do zniszczenia, do zdegradowania polskiej ziemi i mam nadzieję, że teraz właśnie w sposób rozumny działając możemy mieć czyste powietrze, zdrową żywność, tanią żywność, no i także produkować to wszystko, co cywilizacja nam nakazuje w oparciu głównie o własny intelekt, własne zasoby ludzkie i własne surowce, które są na powierzchni Ziemi i pod powierzchnią Ziemi.
Dlaczego tyle oporów, pan myśli? Bo to są przykłady tego, że można to dobrze wykorzystać, prawda? Te dwie świątynie tutaj w Lęborku, Najświętszego Serca Panny Jezusa i Najświętszej Marii Panny Królowej, gdzie jesteśmy?
W planie jest trzeci kościół.
I właśnie, i dlaczego u nas tyle oporu, gdy tak dużo w Unii Europejskiej czy przez Komisję Europejską podejmowany jest tak wiele razy temat wykorzystywania źródeł energii odnawialnych. U nas przecież nawet środki są w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. Czy tak trudno?
Ojcze Grzegorzu, ja tutaj porównam tą sytuację w zakresie geotermii do branży bio...
Czy to się nie zemści na nas, prawda?
Nie, zemścić to się nie zemści. Ja to porównam do branży biopaliwowej. Zajmuję się biopaliwami od 15 lat i nawet mamy pewne osiągnięcia w tym zakresie, łącznie z patentami. I gdy się wydawało, już w 2002 roku od choćby, że możemy być krajem przodującym w Europie, gdzie przedstawiliśmy nowatorskie rozwiązania, takie technologie, które są znane tylko w Stanach Zjednoczonych, w stanie Ohio, w Brazylii i u nas w Polsce, konkretnie we Wrocławiu, gdzie zainteresowanie ogromne przemysłowców, naukowców, prawda, przyjeżdżali rektorzy, dziekani różnych wydziałów Politechnik. Okazuje się, że w pewnym momencie zawetowano ustawę, motywując to tym, że się no, nie pozwalam mordować polskich silników, cytuję tak.
Niech się niemieckie, francuskie, prawda, i całej Europy Zachodniej niszczą.
A tutaj nie. I więc wyhamowano ten proces. W tym czasie Niemcy, którzy byli, prawda, w tych doświadczeniach nieco za nami, potrafili zbudować potężną branżę, prawda, kilka tysięcy agrorafinerii. Wiele tysięcy stacji oferuje, prawda, biopaliwa, a Polska została, prawda, z tyłu i surowiec, na przykład rzepak, płynie ogromnymi strumieniami na zachód, głównie do Niemiec, tam jest przetwarzany i później na przykład PKN Orlen kupuje te biokomponenty, aby ustawę zrealizować dotyczącą biopaliw, czyli dozować te komponenty w takiej ilości, jakie nakazuje, prawda, Unia Europejska, ale kto na tym zarabia? Ano sąsiedzi, a my, mimo że mogliśmy być na samym początku, no jesteśmy tak. Podobnie tutaj z tą geotermią. Ja myślę tak, że tutaj będą po prostu zagrożone interesy określonych lub bliżej nieokreślonych, prawda, grup, które w tej chwili no, czerpią naprawdę gigantyczne pieniądze, gigantyczne zyski z importu, z pośrednictwa, sprzedaży surowców kupowanych na przykład na wschodzie. To są ogromne pieniądze. Ja tylko powiem tak, że wracając do tych biopaliw, bo to taki znakomity przykład. Gdybyśmy dzisiaj, prawda, zrealizowali te biopaliwa w takim zakresie, w jakim mogliśmy i chcieliśmy, to w kraju zostałoby 6 miliardów złotych rok w Polsce by zostało. Za kilka lat to już 10 miliardów, prawda. To są pieniądze, które nie w tej chwili idą na wschód, na zachód, do pośredników, do różnych miejsc takich, gdzie
są. Teraz rząd szuka 20 miliardów oszczędności. Czyli dwa lata z biopaliwa tylko, tak?
No dokładnie.
I poprzedniej ekipie, a czy jeszcze wcześniejszej ekipie należy podziękować, czy najważniejszym w państwie, które zawetowały tą ustawę.
Wyhamowały i umożliwiły innym podmiotom obcym rozwój w oparciu o polski surowiec, bo powiem tak, że Polska, jeśli chodzi, tak jak wspomniałem, jest krajem, który posiada ziemię wyjątkowo żyzne, tak relatywnie w stosunku do innych krajów zachodnich. I Polska jest potentatem, jeśli chodzi na przykład o rzepak, bo do silników diesla, do silników z oponie samoczynnym, to najlepszym, prawda, surowcem jest właśnie rzepak, z którego produkuje się tak zwany ester etylowy wyższych kwasów tłuszczowych lub metylowy, który jest znakomitym substytutem oleju napędowego, a dużo przyjaźniejszym dla środowiska. I Polska jest w tej chwili w jednym z trzech głównych państw europejskich. Natomiast udział polskiego przemysłu w produkcji tych biopaliw no jest naprawdę znikomy.
To kolejnym może ekipom rządowym należy dziękować, czy gratulować, że no przegapiają takie okazje. Myślę, panie doktorze, że będzie okazja. Mamy pana Mikołaja Hachełę. Przepraszam. Panie Mikołaju, jak to jest? Od kiedy pan ma do czynienia z tą, można powiedzieć, dziedziną z ogrzewaniem geotermicznym?
Ten system ogrzewania już w firmie, którą prowadzę, jest praktykowany od 1996 roku. To jest około 13 lat. No jest to i dużo i mało, z tym, że byliśmy jako jedni z pierwszych, którzy no, musieli pokonać ogromny opór niewiedzy braku zaufania. Tak, tak. Braku zaufania. Głównie bardzo, bardzo mocno tutaj piętno wywierało lobby paliwowe różnego rodzaju, tak jak tu pan wcześniej przedmówca wspomniał.
Czyli to, które by proponowało na przykład opał, tak, tak. Czyli olej opałowy, tak?
No i tutaj duży, gdyby udział był różnego rodzaju projektantów, biur projektowych, którzy jeszcze i teraz, ale już troszeczkę się przekonują, oni nigdy nie polecali dużym jednostkom, dużym obiektom, że można w taki sposób ogrzewać, nie?
Jak pan myśli, dlaczego? Że nie potrafili projektować, czy był może inny powód?
Znaczy, ja myślę, że my w ogóle mamy to już w naturze, że wszystko co nowe, to tak podchodzimy z rezerwą. Ja może nie wiem, ale to chyba tak już jest.
Ja nowe, ale może się... ktoś sprawdził i warto pójść.
To znaczy, ja powiem
tropem.
W ten sposób, że kotły olejowe czy gazowe były później jak pompy ciepła na przykład w Skandynawii. Tam są znane już od 100 lat. A wcale ja nie uważam, że Polacy są głupszym narodem. Wręcz przeciwnie. U nas brak wsparcia centralnego. Takiego, które by pozwoliło nam, albo inaczej, żeby przynajmniej nam nie przeszkadzało. To my swoje zrobimy. Naprawdę to będzie bardzo...
A centralnego, jak pan to rozumie?
No mam na myśli swoich zwierzchników, władzę, których żeśmy wybierali, nie?
Czyli parlament? No nie, ustawodawczo, może rząd?
Ja wiem tylko jedno, że gdy tak naprawdę zacznie rząd, państwo polskie się przymierzać do tego, aby ludziom się żyło lepiej, to naprawdę wystarczy tylko ich słuchać. Nie przeszkadzać.
A może ja czasami tak myślę, że może jeszcze ci, którzy chcieliby zarobić, nie do końca są jak gdyby zorganizowani, żeby na tym też zarabiać, żeby też ludzi pozbawić możliwości. I jak się przygotują do tego, żeby na tym też zarabiać, to wtedy pozwolą na to.
Pewnie tak, ale to jeszcze dużo wody upłynie. To nie jest tak łatwo, żeby przekonać tyle ludzi. Niemniej jednak no, musimy wiedzieć, że tak jak tutaj przedmówca mówił, świat nie ma wyjścia. Musi iść w tą stronę. To jest takie trochę, no, jak gdyby skazanie, że my musimy wykorzystywać. A przecież nikogo nie trzeba przekonywać, że ludzie w Lepiankach jednak przeżywali wojnę. No, wystarczy tylko trochę pooglądać filmów wojennych. Przecież my mamy ciepła w bród i wcale nie potrzeba jakichś tam nie wiadomo jakich źródeł. Ja może inaczej, od drugiej strony zacznę. Staram się jak najmniej używać różnego rodzaju reklam. Staram się jak najmniej jak gdyby pokazywać ludziom, że to czy tamto, a raczej to wdrażać w czyny. I tutaj to, co my robimy, to chyba tak, no może trochę odzwierciedla. Przez te 13 lat samych kościołów my mamy wykonanych, tutaj patrzę akurat, około 30. Samych tylko kościołów.
Ale tylko 30.
Tylko samych kościołów, nie licząc żadnych innych, bo wszystkich innych obiektów jest...
Pan Mikołaj.
Co my? Wszystkich innych obiektów, które mamy wykonanych, gdzieś jest około 450 w tej chwili. No i jest to, jakby tak ktoś pytał, samych odwiertów, też tu mam podsumowane, około 94 kilometry. 160 kilometrów kolektorów poziomych. Mamy około 8 megawatów.
A te odwierty, jeżeli panie Mikołaju mówimy, na jaką głębokość?
30-50 w tej chwili robimy 100-metrowe. Ale to są odwierty, można powiedzieć płytkie, nie? Bo robi się do 2-3 tysięcy metrów. Ale to są te płytkie, które najwięcej jest stosowane do domków jednorodzinnych. Takich obiektów najwięcej jest. I muszę powiedzieć, że to, co przez te lata udało nam się, to jest około 8 megawatów. To jest no gdzieś około 650 domków jednorodzinnych. I to jest, jak kiedyś porównywałem, to jest Dolny Sopot ogrzany. I gdyby wszystkie firmy, które tym się parają, tyle samo zrobiły, my nie mamy problemu ogrzewania, przynajmniej takiego w takiej skali jak teraz. To my to robimy oddolnie. My nie mówimy, my to robimy. to chyba coś znaczy, nie? Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, co jest bardzo ważne. Takie ogrzewanie dobrze wykonane, i to jest bardzo ważne, żeby było dobrze wykonane, to no ja podam porównanie takie dla domku jednorodzinnego, takiego 150 metrów, średniomiesięczny koszt eksploatacji nie powinien być większy jak w granicach 180-200 zł razem z ciepłą wodą.
A domek, jeżeli byśmy powiedzieli powierzchnia takiego no, budynku, ile?
No 150 metrów kwadratowych, przypuśćmy. Nie powinno być koszt większy jak w granicach 180-200 zł razem z ciepłą wodą, ale to jest średniomiesięczny, przypadający na rok, nie?
Zimą troszkę drożej.
I tak to jest, tak, oczywiście. I tak to jest. Naprawdę my takie efekty osiągamy. Staramy się dostosowywać te pompy ciepła do pracy w polskich warunkach. No bo wiadomo, w Skandynawii prąd jest dużo tańszy jak u nas, więc oni sobie mogą pozwolić na różnego rodzaju wspomagania tam na zasadzie grzałek, kotłów jakichś tam olejowych czy jakichś tam różnych cudów. My tego nie robimy. Tego się nie opłaca stosować, natomiast staramy się tak, aby system zasilania geotermicznego, system ogrzewania za pomocą pomp ciepła pokrywał 100% zapotrzebowania, bez żadnych dodatkowych biwalentnych źródeł energii. I to wtedy przynosi konkretny, wymierny zysk. Po prostu koszty. I jeżeli my po jednej stronie postawimy powiedzmy dolne źródło wykonane w systemie kolektora poziomego czy pionowego, a po drugiej stronie postawimy inne średnio ważone źródła energii, to koszt eksploatacji energii to jest 1/3 kosztów innych źródeł energii.
A wszędzie
i to
musi
jest
być
bez żadnego perpetuum mobile, żeby tego nie myśleć. To jest normalne, naturalne zjawisko fizyczne. Tu nie ma
czyli
nic
nadzwyczajnego. Wiedza. A moje pytanie, bo jak mówiliśmy, bardzo często o tym ludziom mówimy, że we wszystko trzeba inwestować, bo nieraz ludziom tak się pokazuje, że o, geotermia to tu musisz zapłacić, a tak jakby gdzieś indziej było za darmo albo ktoś przyniósł, prawda?
Ja podam może przykłady. Najpierw może ta geotermia, tak na najbardziej chłopski rozum. Każdy prawie w domu ma lodówkę. Wystarczy, że zamrażalnie zakopie do mokrej ziemi, a to, co za lodówką rzuci do wanny z wodą, czy wykąpie za 1/3 ceny. To jest pompa ciepła.
Czyli krótko mówiąc, ta ja pompa ciepła, próbuję która pan mówi, to jest odwrócona lodówka.
Tak.
Odwrócona
tak.
lodówka. Nawet gabarytami jest zbliżona do takiej lodówki. To
jest zjawisko parowania i chłodzenia. Nic nadzwyczajnego. Jeżeli włożymy 1 kW energii elektrycznej do napędu sprężarek, to przeniesiemy 3 kW z ziemi do budynku, plus ten jeden mamy 4. Tu akurat w tym przypadku nic nie ginie po drodze. Nie? I tak to
a
działa.
Nawet do 5 już
no,
do 5.
No to my mamy takie, ale
w zasadzie o sprawności. No, mówię,
tak. Grzegorzu, tu obok są 4 pompy ciepła.
Przyjechałem, to pan no. Waldemar mówił mi, że tutaj będzie spotkanie w zakrystii, bo drodzy państwo, my nawet jesteśmy w zakrystii obok nas. Natomiast dzisiaj my naprawdę siedzimy w koszuli, prawda? W jakimś sweterku, jest zima i my sobie spokojnie.
Tu było zawsze lodowato.
I tu było zawsze lodowato.
Właśnie nie chodzą jak lodówka. No tak. Nie chodzą. Właśnie nie chodzi jak lodówka.
No właśnie i tylko za jedną ścianą i to nie, zupełnie tak. cienką, chyba nawet nie z cegły.
Nie, to jest
z regipsu i my siedzimy, państwo nawet nie słyszą tego studio radiowe może tak, pracować.
Ale jest ale, jeszcze ale, jedna zaleta raczej, tutaj, o której tutaj pan Mikołaj jeszcze nie powiedział, ja przepraszam, tylko potem zapomnę. Otóż te agregaty można wykorzystać zimą oczywiście do ogrzewania, ale latem jako klimatyzacja. Gdy na zewnątrz mamy temperaturę plus 30 stopni, 40, no 30 i więcej, no to taka powiedzmy dozowanie powietrza o temperaturze 10 stopni, tak to bardzo często bywa, powoduje natychmiast no, komfort taki, gdzie można wydajniej pracować, lepiej się czuć. I ja może przy pomocy tego samego agregatu.
Tak, ja może sprostuję tutaj. To znaczy, to, o którym mówił pan profesor, to jest chłodzenie pasywne. My w swoim chłodzeniu, które stosujemy przy pompach ciepła, wykorzystujemy tylko i wyłącznie wodę lodową, czyli czynnik, który krąży w dolnym źródle i On ma tam zazwyczaj, grunt ma około 12 stopni, 10-12 stopni i to jest tylko podawane przez jakieś centrale, klimatyzatory. To w zupełności wystarczy, pompa ciepła nie musi wcale brać udziału. I to nam wystarcza do chłodzenia obiektu. Ale tam żeśmy taki wątek zgubili po drodze. Ja bym chciał wspomnieć, że...
Przepraszam bardzo.
Przepraszam, no to ja mam tremę, jestem pierwszy raz przed mikrofonem w życiu, także to proszę zrozumieć. Tak jak mówiłem, że nie lubię się afiszować.
Ale to jest, ja bym powiedział panie Mikołaju, no. To jest ta kwestia tej niewiedzy. Radio Maryja chce służyć temu, by wzrastała w nas świadomość, byśmy właśnie potrafili wykorzystywać te dobra, które mamy, po to, żebyśmy nie tylko się sami bogacili, ale żeby ludzie godnie mogli żyć.
Ja mam na imię Mikołaj i już mam swoje lata. Boję się, co ja zostawię swoim dzieciom. A przecież Mikołajowi nie wypada im czegoś złego zostawić.
Ja myślę, że nie tylko o swoich dzieciach trzeba pamiętać.
I o wnukach.
Ja o wnukach najbardziej.
Proszę bardzo.
Ale może mam. Tak. Więc jest taka sytuacja, że zawsze, jeżeli porównujemy koszty, wydatki po jednej stronie i po drugiej, to ja może podam na przykładzie. My robiliśmy taki budynek, blok, dwuchybaklatkowy, zdaje się, tam było 20 kilka mieszkań, u emerytów wojskowych. Oni naprawdę emerytury mają bardzo małe. W Łebie akurat to było. I proszę sobie wyobrazić, że ci panowie mieli, znaczy ci mieszkańcy, taka wspólnota tam była, oni mieli kotłownię olejową. I teraz poszli sobie ci panowie do banku Bise.
Najdroższa.
No poszli do banku, ja mówię tak jak oni to załatwili i się dogadali z bankiem, że przez okres 5 lat będą płacić tyle samo co teraz. A bank Bise płacił za koszty eksploatacji i sobie zabierał raty. I jedni wyszli na zero i drudzy. Po 5 latach płacą tylko 1/4. Nie dokładając ani złotówki własnej. To dla wszystkich tych opornych teraz mówię. Bo tak to jest, naprawdę.
Jeżeli jest zrozumiałe.
Proste, że jeżeli ktoś płaci za używanie na przykład oleju opałowego, czy no ja powiem inne średnio ważone źródła energii, czyli OPEC, olej, prąd, ale nie pierwszej taryfy, bo one za drogi. Drugiej taryfy, no biomasa, wszystkie te inne czynniki, jeżeli weźmiemy w jeden worek, a po drugiej stronie pompę ciepła, to koszty eksploatacji pompy ciepła plus raty spłat przez 5 lat wyniosą tyle samo, co koszty innego źródła energii. Tylko,
czyli
że tu po 5 latach
już źródło, nie mamy, a tu
nic,
mamy całą inwestycję
i jeszcze. I potem... I dobrze zrobione źródło, jeżeli nie ma tych systemów takich przepompowywań wody, czego nie powinno się stosować, jeżeli to są kolektory hermetyczne pionowe bądź poziome, najlepiej pionowe, bo najbardziej stabilne, to taki system jest przynajmniej 30 lat. Po 30 latach zalecana jest wymiana agregatu chłodniczego i może następne 30 lat chodzić. To są rurociągi, które są używane pod ulicami. One mogą spokojnie wiele, wiele, wiele lat dłużej pracować. I wydawałoby się, że jak gdyby jest to aż się prosi, żeby to naprawdę promować, żeby to robić, żeby to stosować. Ale okazuje się, że wszystkie procedury formalno-prawne, wszystkie takie dużo mówienie, a mało robienie, to powoduje, że ludzie mają tego, no po prostu są sfrustrowani. I tak to jest. Proszę zobaczyć, dzisiaj kocioł węglowy czy jakikolwiek inny można kupić z watem 7%, pompę z watem 22%. Dzisiaj zrobimy uzbrojenie terenu dla domku jednorodzinnego 7% watu jako domek mieszkalny. Dolne źródło do pompy ciepła kosztuje 22%. Różnego rodzaju pozwolenia. Ja już nie chcę wymieniać. To jest tego mnóstwo. Same wykonanie dolnego źródła dla domku jednorodzinnego to jest 4 dni, a załatwianie dokumentacji i wszystkich pozwoleń to jest kolejne 4 miesiące. I potem mamy tak, jak mamy. Tutaj była na moment taka, jak gdyby taka wzmianka na temat pomocy z Narodowego Funduszu, czego nie można powiedzieć o Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Z Narodowym Funduszem przez te wszystkie lata nie udało się nikomu uzyskać ani złotówki. Ja w swojej karierze nie znam nikogo, kto by uzyskał chociaż złotówki ze środków unijnych na te środki.
Ja złożyłem wniosek i ten wniosek przepadł.
Tak, tak, pan Mikołaj Zając. Ja zawoziłem osobiście tych wniosków.
Z pretensjami do
Także nie mówmy, że tu ktokolwiek pomaga. Po co tam sobie mydlić oczy?
Myśmy składali, tak.
Ja uważam, że to też trzeba powiedzieć. Ale bo ludzie muszą być świadomi tego, że my mamy pieniądze, mamy i to są odnawialne źródła, to są źródła, które strzegą, można powiedzieć, naszego środowiska, gdzie niektórzy z transparentami chodzą, prawda, i wymachują, że myślą o środowisku i my chcemy podjąć różnego rodzaju inicjatywy i nie możemy skorzystać ze środków, które ja tak uważam, na to są.
Musimy pamiętać, ja jeszcze, przepraszam akurat, musimy pamiętać, że na każdy metr sześcienny gazu jest 10 metrów sześciennych powietrza przy spalaniu, prawda? To jest zwłaszcza w dużych skupiskach, w miastach. Przecież przy spalaniu ile siarki, a przy pompach ciepła nie ma żadnej emisji substancji toksycznych do atmosfery. Nie ma emisji ciepła, nie ma spalania żadnego. Wręcz przeciwnie, my po prostu raczej nie powodujemy, a odwrotnie, staramy się, że nie ma tego jak gdyby efektu cieplarnianego. I wydawałoby się, że to jest takie proste. Ja niedaleko jak dzisiaj, akurat miałem taki przypadek, gdzie pani księgowa przekładała mi dokumenty do podania o dotacje unijne. Proszę sobie wyobrazić, że zażądano od niej zaświadczenia, które jak gdyby stwierdzi, że nie jest wymagane jakieś tam dokumenty. To jest coś na wyrost, jak na przykład zaświadczenie, że my akurat gdzieś tam pójdziemy tą ulicą albo tamtą, że takie zaświadczenie z urzędem przyniesiemy, że my tamtędy nie pójdziemy. No to jest horror. My żeśmy ugrzęźli w przepisach. Nie pomaga się ludziom, a wręcz przeciwnie, przeszkadza się. Dlatego wrócę do początku. Pozwólmy ludziom, oni zrobią swoje. Jeżeli tyle osiągniecie, to jest super.
Księże kanoniku, bo jest z nami pan poseł Witold Namyślak. Też chcielibyśmy go do rozmowy naszej zaprosić. Witamy serdecznie, panie pośle.
No, witam serdecznie, witam. Przysłuchujcie cały czas rozmowie.
Panie pośle, bardzo się cieszę, że pan się włącza do naszej rozmowy i tu jak z meritum tej rozmowy wynika, że te wszystkie prace geotermiczne, geotermalne, one idą oddolnie, a wszelkie trudności tylko pochodzą z góry. I to myśmy już na samym sobie odczuli, jak ja już mówiłem, że złożyłem w Narodowym Funduszu wniosek o dotacje, to myśmy nie dostali nic, a wręcz przeciwnie, że ten wniosek zaginął. Tak samo podobnie tutaj ksiądz Tomasz. Potem te wszystkie przepisy, które są, no centrala nie tylko nie pomaga, ale wręcz utrudnia. I tutaj no potrzebujemy jakiegoś wsparcia w tej sprawie, no bo to przecież no myśmy was wybierali i liczymy na waszą pomoc, na waszą solidarność, a przede wszystkim na rozsądek, a nie na głupotę tych wszystkich rządzących, bo to są ludzie o złej woli, bo przecież jak pan tutaj był burmistrzem, to pan się zdrowym rozsądkiem. Roztropnością pan się kierował.
Tak.
Co w Warszawie się dzieje?
Jeśli mógłbym parę zdań,
my
tak?
Czekamy, prosimy.
No, przede wszystkim na początek, jeśli mogę, to chciałbym bardzo gorąco podziękować za zaproszenie na dzisiejsze uroczystości związane z wizytą Radia Maryja Telewizji Czamblęborku w parafii, mojej parafii zresztą. I chciałbym też podziękować mi pana senatora Kazimierza Klejny, bo on nie jest dzisiaj tutaj z nami, ale to jest jakby jedna ważna dla mnie rzecz i cieszymy się, że Radio Maryja i Telewizja Trwam były w Lęborku i że ten ważny temat, bo geotermia przede wszystkim jest bardzo ważna ważnym tematem i chcę zadeklarować, że na pewno wszystko ze swojej strony zrobię, co mogło pomóc przełamaniu tych różnych barier, które na dzień dzisiejszy, jak słyszę, no, tkwią jednak w procedurze tak formalnej, prawnej, czy też w jakimś podejściu urzędników, którzy może nie w pełni wspierają. Ja pamiętam te nasze inicjatywy przed kilku laty, kiedy ksiądz kanonik właśnie zabiegał o pompy cieplne i w kościele naszej parafii, też w sąsiedniej parafii Serca Jezusowego przy ulicy Teligi, i udało się jednak te pieniądze z wojewódzkiego wówczas funduszu i troszeczkę takiego wsparcia z miasta i te dwie możemy się szczycić, że w Lęborku geotermię mamy. To jest na pewno bardzo ważne dla nas i pokazujemy innym, że można jednak przełamać te różne kłopoty. A to, co mówię, no ja rozmawiałem z panem senatorem też i zresztą z księdzem kanonikiem już ile razy myśmy o tym dyskutowali i na pewno musimy przełamywać te bariery, musimy wspierać wszystkich tych, którzy chcą tym tematem się zająć i będziemy na pewno działali w tym zakresie. Szczególnie tutaj mamy taki pomysł na nasz obszar tutaj między Ustką a Łebą, we współpracy też między innymi z Wyższą Szkołą Zarządzania ze Słupska, która jest bardzo zainteresowana też wsparciem geotermii. A te rzeczy, o których ja słyszę w tej chwili, to myślę, że tutaj no, będziemy próbowali jednak przełamywać te kłopoty.
Panie pośle, bo ja tak chciałem zapytać, no politycy reprezentują różne partie, ugrupowanie. Tak. Pan jest z jakiego ugrupowania, na co?
Ja jestem przede wszystkim z Lęborka, mojego miasta, moich mieszkańców, ja ich reprezentuję, a jestem w Platformie Obywatelskiej, tak.
No to co pan myśli o tym, co rząd robi?
No trudno tutaj jakby się odnosić do rządu. Ja myślę, że nie taka rozmowa w tej chwili nas tutaj miała dotyczyć. Mówmy o tym, co ja robię, co ja bym chciał zrobić, o tym, co...
No ale to są też pana koledzy. No jeżeli pana koledzy w ten sposób na przykład postępują, no nie wiem, czy rozmawiacie ze sobą, no kwestia, no mówimy o odnawialnych źródłach, prawda?
Tak, tak.
Na przykład Fundacja Lux Veritatis wystąpiła do Narodowego Funduszu, była podpisana umowa, no i rząd wziął i zerwał umowę 28 milionów, które jest, prawda, no wyciął to, radźcie sobie sami. Była okazja, żeby zgodzić się na przykład na zbiórkę, też powiedzieli, że nie, prawda, więc tyle się mówi, nawet dzisiaj gdzieś tam w Anglii podano, że my jesteśmy jednym z najlepiej uposażonych krajów w Europie, jeżeli chodzi o geotermię, a rząd tak jakby w ogóle o tym nie słyszał, a o Toruniu zapomniał. Że cokolwiek robimy w Toruniu, prawda? Więc, bo tutaj mówimy o pięknych sprawach. Ja się cieszę, że w Lęborku...
Tak, ale myślę, że tak, że przede wszystkim no, ja chciałbym, żeby jednak rozmawiać o tych naszych tutaj tematach.
Sprawy... Ale jakby pan się zachował, panie pośle? Gdyby, jakby się pan zachował? Bo pan jest politykiem, prawda? Ja wiem, że pan musi być trochę dyplomatą. Ale jakby się pan zachował w stosunku do kogoś, kto tak postępuje? Jakby pan z nimi rozmawiał? Jakby a pan argumentował jeszcze?
No cały czas trzeba przekonywać jednak o tym, co ja słyszałem też i w Państwa rozmowie w tej chwili, że to są zupełnie inne źródła energii, które nie zanieczyszczają.
Ale myśli Pan, że rząd o tym nie wie?
Ale ja tego nie mówię, że nie wie. Ja
no ale dlatego jak myślę, przekonać rządzących do tego?
No to przekonywać właśnie w ten sposób. To, o czym my tutaj w tej chwili mówimy, że to są bardzo ważne sprawy.
Ale myśli Pan, że rządzących trzeba przekonywać, czy to oni powinni pomagać? Bo to jest chyba rola, nie wiem, rządu, parlamentu, który będzie stawał murem za dobrymi inicjatywami, a nie ich
będziemy stawali murem za dobrymi inicjatywami, na pewno. Na pewno będziemy wspierali dobre inicjatywy w zakresie źródeł odnawialnych, między innymi pozyskiwania energii słonecznej, wiatrowej, geotermii. To nas czeka i to jest przyszłość również w energii.
Jeśli można, panie pośle, obyście zdążyli, dlatego że Polska, wchodząc do Unii Europejskiej, zobowiązała się do generowania energii elektrycznej, w ogóle energii cieplnej, elektrycznej z odnawialnych zasobów źródeł energii.
Tak, tak.
I są określone terminy. Są określone terminy. Ten czas szybko płynie. Za chwilkę całe społeczeństwo będzie płacić ogromne kary za niedotrzymanie, prawda, tych zobowiązań, które Polska w procesie wstępowania zobowiązała się.
Ogromne szanse, że te spełnimy te wymagania i myślę, że tak powinniśmy wymagać od tych, którzy rządzą, żebyśmy spełnili, a nie mówili dzisiaj już, że już nie spełnimy.
Ale jeśli my słyszymy, że 0,3% pieniędzy, które Unia Europejska, prawda, nam tutaj już zagwarantowała, jest wykorzystane zaledwie, to jest ułamek, to jest margines błędu. W nauce to się mówi, to są śladowe ilości. To
Początek okresu tych aplikacji środków 2007-13 plus 2, czyli do 2015 roku musimy te pieniądze wykorzystać. Dwa pierwsze lata jest to zawsze rozruch, zawsze początek, zawsze przygotowanie dobrych projektów i myślę, że też tak nie powinniśmy podchodzić.
Panie pośle,
że nie wykorzystamy pieniędzy z Unii Europejskiej. Musimy zrobić wszystko, żeby je wykorzystać.
Panie pośle, jeżeli mogę, mówiono, że wniosek Fundacji Lux Veritatis, to takiego wniosku jeszcze nie oglądano, tak dobrze przygotowanego.
Ale ja tego nie kwestionuję, ja naprawdę nie mam takiej wiedzy bezpośredniej z Ministerstwa Ochrony Środowiska, żebym mógł się w tej sprawie wypowiadać. Nie mam takiej bezpośredniej wiedzy, nie oceniałem tego wniosku, nie występowałem. Ja mówię bardziej ogólnie o tym, że te wszystkie wnioski powinny być wspierane, a jeśli chodzi o jakieś szczególne, konkretne rozwiązanie, no to naprawdę trudno mi się odnieść.
Bo jeżeli też mogę się odnieść, pamiętam kiedyś takie wypowiedź pana premiera, kiedy mówił o tym bezpieczeństwie energetycznym. Niewiele tam było mowy na temat geotermii, mowa była o atomowych dwóch elektrowniach ewentualnie, o innych rzeczach, prawda, ale o geotermii słowem chyba pan premier wtedy nie wspomniał.
Ja myślę, że musimy mieć świadomość tego, że jednak powinniśmy korzystać z wielu źródeł i samą geotermią też nie rozwiążemy wszystkich problemów energetycznych kraju. To chyba też i fachowcy mogą w tej sprawie się wypowiedzieć. Jest to na pewno potrzebne źródło uzupełniające i będziemy...
Panie Witku, ja jako laik daję gwarancję, że na samej geotermii potrawimy wszystkie energie zupełnie samowystarczalny.
Ja jako laik, księżycie Kanie, nie mógłbym tego powiedzieć. Nie mógłbym tego powiedzieć.
Ale to może niech przemówią liczby. Otóż, panie pośle, mamy w Polsce mniej więcej wykonanych 32-35 tysięcy otworów. A więc mamy dosyć dobrze zbadane złoża głębsze, nawet do 7 kilometrów, ponieważ mamy i urządzenia w Polsce takie, i wykonane otwory powyżej 7 tysięcy metrów w głąb ziemi. I wykonane są atlasy udokumentowane przez autorytety naukowe. Tak. Potwierdzili to Niemcy, że mamy 625 tysięcy, panie pośle, 625 tysięcy petajouli energii. To jest energia taka zawarta w gorących skałach i wodach, a nawet można to nawet, niektórzy powiadają, pomnożyć razy trzy, że to jest 150 razy przekraczające zapotrzebowanie energetyczne Polski. I teraz tej energii możemy robić nie tylko, produkować nie tylko ciepło, nie tylko żywność tanią, nie tylko, ale również produkować prąd elektryczny, ponieważ już od 84-5 stopni jest zasadne, ekonomiczne, racjonalne produkcja energii elektrycznej. I to jest energia właśnie czysta, bezemisyjna. I tu jest taka szansa. Może dobrze się akurat stało, że pan poseł tutaj słucha, wymieniamy tutaj, prawda, poglądy, rozmawiamy w oparciu o argumenty może akurat ta geotermia i ten świetny przykład toruński spowoduje, że właśnie geotermia, pozyskiwanie energii z tego bogactwa, którym Stwórca wyjątkowo właśnie Polskę tak obdarzył, ponieważ 80% terytorium Polski ma doskonałe warunki do tego, lepsze niż inne kraje ościenne. Niemcy mają 3 razy mniejsze zasoby, a rozwijają potężne programy rządowe, idą. Natomiast u nas jest to ciężko. Może Polska, właśnie to będzie polską specjalnością. Może to będzie ten taki, że teraz w tym wyścigu cywilizacyjnym akurat jest to miejsce w historii.
No,
i pan poseł się też wpisze, prawda, w to, żeby...
Jak najbardziej. Spróbujmy zachęcić samorządy.
Ja proszę, żeby to było pana specjalnością, znajomość właśnie tej energii geotermicznej, bo to naprawdę jest wielka szansa.
Studiuję sprawę od kilku tygodni i na pewno chciałbym pozyskać jak najwięcej wiedzy, bo moim zdaniem warto byłoby zachęcić samorządy.
A na ten temat my już rozmawiamy kilka lat.
Tak jest.
Panie pośle, mam nadzieję, że...
Ale od kilku lat...
Tak, że pan będzie, no, spróbuje porozmawiać z kolegami ze swojej partii, że może ich w jakiś sposób przekona. Ja tutaj słyszę, że ksiądz kanonik rozmawiał już z panem od dawna. Pan mówi, że od kilku tygodni dopiero studiuje, więc ja życzę tego, by udało się, prawda, i samemu, ale przekonać się do tego, ale może i kolegów, koleżanki. Dobrze?
Dobrze, dobrze.
Jeżeli mogę, ja bym chciał też na naszą antenie, kiedy pan jest, zaprosić ojca dyrektora. Ojcze, prosimy bardzo.
No szczęść Boże, niech będzie pochwalony. Pierwszy raz mi się zdarza, że poseł PO rozmawia, że mogę rozmawiać z nim, bo jak dotąd, panie pośle, to panu powiem, że posłowie PO, na przykład taki z Torunia, pewien poseł PO, niech sobie powiedzą ludzie sami, wiedzą, studenci to za... Znaczy mamy to na filmie, mamy w rozmowie ze studentami naszymi powiedział, że wszystko zrobi, żeby uczelnia, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej nie otrzymała nawet grosza, nawet złotówki. Nie, co mu nie przeszkadza, że chodzi do kościoła i do komunii systematycznie. Co ja osobiście, mnie jako księdzu, katolikowi, księdzu i Polakowi, że właśnie ludzie właśnie rządzący i z PO porównaj chociażby Ministerstwo Ochrony Środowiska, ludzie wierzący. Ja nie będę wiedzieć, czemu często chodzą do kościoła.
Myślę, że zawsze warto
panie
rozmawiać.
Pośle, ja bym, panie pośle,
ja nie chciałbym do
panie pośle,
nie, ja ale ta rozmowa przekształca się zupełnie
nie, bo robicie nam krzywdę. Bo robicie nam krzywdę i ja krzyczę, wołam głośno do wszystkich Polaków, że właśnie Platforma Obywatelska krzywdę nam robi. Jeżeli pan chce, to tak będę mówił. Bo dopóki będę mógł mówić, łącznie z tym, że nie tylko nam blokują. To jeszcze nie wszystko. Nie tylko nam oszczerstwa na nas cały czas.
Myślę, że nie.
Proszę pana, to proszę, ja panu przyślę dowody. Łącznie, proszę pana, właśnie, nie będę teraz nazwisk mówił. Dziewięć ministerstw z nami się zajmuje i nam nogę podkłada. W tym rządzie 9 ministerstw. Co żeśmy zrobili? Czy my jesteśmy z Księżyca, nie jestem Polakiem? Katolicy nie mają prawa, to mam być poprawnie, politycznie ja muszę, poprawny.
Muszę wysłuchać wszystkich.
Pan jest posłem. Kogo żeśmy wybierali? Naród pana wybierał. I wy reprezentujecie nas. To rozmawiajcie ze sobą, a nie tak. My nie jesteśmy niewolnikami, zakładnikami waszymi.
I proszę pana,
mało tego, powiem panu. Kontrole nam nasyłają, kontrola za kontrolą, jak kiedyś na Olewnika. Tak kontrole za kontrolą nam nasyłają i jeszcze ludzi specjalnie dobierają do tych kontroli, a my mamy dobre informacje, żeby nas położyli. Tyle panu mówię. I to jest działanie na szkodę Polski. I to wy działacie na szkodę Polski, wasze ugrupowanie. To tyle mówię, bo my robimy, proszę pana, ja jestem księdzem, ja nie dostaję pensji żadnej, ani jak poseł, ani jak premier, czy minister, czy żaden. Nic. Służę ludziom, Polsce, bezinteresownie dostaję to, co dostaję jedzenie. Jedzenie dostanę i ubranie. I tylko to a ze mnie robią i właśnie wasi ministrowie, wasi posłowie, wasi marszałkowie, wasi wicemarszałkowie odbierają dobre imię publiczne w mediach, które wam służą. I ja to mam dowody, mogę panu tysiące wycinków przysłać. Proszę popatrzeć. To nie jest tak i to nie jest rząd, który służy całej Polsce. To są szkodnicy. Dziękuję.
Dziękuję.
Panie pośle, więc mam nadzieję, że pan też będzie miał okazję do tego, żeby porozmawiać tutaj z kolegami, koleżankami z partii, z ugrupowania.
Ja chciałem porozmawiać bardzo rzeczowo, a jakoś okazało się trochę...
No nie, tylko że ja my mówię, bo my tutaj też, kiedy mówimy o geotermii, już panie pośle pozwolę, kiedy mówimy o geotermii, to mówimy o tych szansach, które są, prawda? O tym, tak. Że no nawet mówię panu, jakby pan podpisał z kimś umowę na 28 milionów i wszystko jest dobrze, pan zaczyna inwestycję i ktoś ją zrywa, i pan musi zrealizować inwestycje na 28 milionów, no to nie wiem, jakby się pan czuł.
No dobrze.
No jakby się pan czuł? Gdyby ktoś...
Ja myślałem, że my chcieliśmy o czymś innym porozmawiać, a my w tej chwili rozmawiamy zupełnie na inny temat.
No mówimy o geotermii, bo to jest...
O geotermii, tak.
To jest geotermia. I o to chodzi, że...
Dyskryminacja geotermii, to są te trudności, które się robi geotermii. to się potem właśnie tak przekłada i to jest...
Ja pragnę zaznaczyć, że ten odwiert w Toruniu w wapieniu muszlowym jest odwiertem pierwszym w Polsce, tak zbadanym, tak realizowanym. Do tej pory mimo tych odwiertów 35 tysięcy, o których mówiłem, nie badano tak wszechstronnie, z taką technologią, taką techniką, jak właśnie teraz w Toruniu. A więc, no, ośrodek toruński, mogę to powiedzieć z całą odpowiedzialnością, jest tutaj wiodący, jeśli chodzi o zdobywanie wiedzy dla naszego narodu w tej problematyce, w której, prawda, no, i Amerykanie, i Europejczycy, i wszyscy inni idą w tym kierunku. A my tutaj mamy naprawdę tutaj szansę. I nie jest to jakieś powielanie, czy to jest ustecznienie, wręcz przeciwnie. Jest to sam taki szczyt, pik, jeśli chodzi o wykorzystanie gorących energii właśnie tej geotermalnej właśnie w Toruniu.
I tutaj, panie pośle, chcielibyśmy panu powiedzieć o tym bólu, który jakoś przeżywamy, o tych trudnościach, prawda?
Słuchałem bardzo cierpliwie.
Prosimy.
Panie Witku, pan no, słynie z tego, że pan jest cierpliwy, dyplomatą.
Prosimy, panie pośle.
Tak... Musiał wszystkie te problemy przyjąć na siebie.
Nie na siebie. My byśmy chcieli, żeby się pan nimi podzielił.
Do odpowiedniej proporcji.
Ja już się podzieliłem, ja już wszystko usłyszałem, już wszystko wiem.
By przekazać dalej.
Nie, bo to tak się wydaje, że...
Może można wszystko wrzucić na plecy jednego człowieka, któremu chce się to powiedzieć.
Nie, panie pośle, my mamy nadzieję, że przez pana dotrzemy do kolegów i koleżanek.
Tacy nieroztropni my nie jesteśmy i chyba nie tacy, chyba jesteśmy inteligentni, wiemy, co mówimy.
Mi się wydaje, że tutaj nie chodzi o rozliczanie, tutaj chodzi o to, że wskazanie, że mamy szansę, że tutaj może dość sporów, dość wchodzenia kłótni, a wręcz przeciwnie. Mamy pieniądze, mamy wiedzę, mamy technologię, mamy ludzi, mamy zasoby. Zróbmy to razem.
I wykorzystajmy to, jak najbardziej.
Tak jest. Dziękuję bardzo.
Dobrze, Bóg zapłać, panie Witku.
Bóg zapłać.
Do zobaczenia.
No to mówię, drodzy państwo, to też jest okazja do tego, bo ja bym nie chciał, żeby pan poseł aż tak się bardzo tym przejął, żeby brał wszystko na siebie, ale pan jako poseł może nawet przez interpelację zapytać się, jak wygląda wykorzystanie środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Są pieniądze. My w tym planie indykatywnym, o którym pan wspomniał, 2007-2013, rozliczenie do 2015 roku, mamy wiele funduszy i z nich chyba 17 czy 18% może iść na ochronę środowiska. Chyba 70 jest przewidzianych nawet na transport. Pytanie, jak my potrafimy wykorzystać? Bo można by powiedzieć, że tak, my chcemy, ale za sam chcemy jeszcze niewiele idzie. Więc tutaj, jeżeli pan poseł mógłby tą sprawę podjąć, czy na forum, czy właśnie pytając się jako parlamentarzysta, stojący nawet po stronie tutaj no Lęborka, bo pan reprezentuje tych, którzy tutaj pana wybierali, no to może być jakiś przyczynek do tego, żeby albo te lody, nie wiem, puściły, albo żeby ktoś się tym naprawdę zainteresował i nawet promował to. Bo to jest chyba też strona rządu, parlamentarzystów, żeby oni to promowali, a nie to, jak pan Mikołaj tutaj mówi, musimy od dołu wszystko robić, musimy się przepychać, musimy, nie wiem, dajmy kolano w drzwi komuś wkładać, żeby ktoś zrozumiał, że my naprawdę chcemy dobra dla państwa, prawda?
Dla Polski.
Bo jeśli można, o ile tutaj w tej problematyce, której pan Mikołaj mówił, w tej geotermii płytkiej, to te nakłady nie są jeszcze takie straszne. I ktoś, kto buduje dom, no to może w tym bilansie uwzględnić ogrzewanie geotermiczne, geotermalne i pompę ciepła może sobie zafundować. I znanych jest już wielu takich, którzy rzeczywiście kończą na przykład studia z zakresu odnawialnych zasobów źródeł energii. Pięknym takim przykładem są studia podyplomowe, które pan profesor Jacek Zimny zorganizował i którymi świetnie kieruje w Krakowie, w AGH, które wykształciły już ambasadorów tejże problematyki, więc ci ambasadorowie w Polsce są, w różnych, od Szczecina po Przemyśl i od Olsztyna, prawda, po Jelenią Górę. Mam zaszczyt również prowadzić zajęcia na tych studiach i to są wspaniali ludzie, wspaniali patrioci, prawda, którzy zdobywają tą wiedzę i starają się ją jakoś tak upowszechniać w swoich środowiskach. Ale ważne jest to, żeby właśnie parlamentarzyści, żeby rząd umożliwili poprzez politykę informacyjną dla innych inwestorów, ale także dla całego społeczeństwa. Właśnie te kwestie, o których dzisiaj mówimy, że Polska jest bardzo bogata, że w surowce, w wiedzę, w urządzenia, w technologii i ekipy, takie jak pan Mikołaj tutaj reprezentuje, które mogą tutaj rzeczywiście w tym okresie przejściowym, wykorzystując póki co pompy ciepła, dojść do tego, co próbujemy zrobić w Toruniu i nie tylko, czyli tej geotermii głębokiej. Czyli dowiercić się do energii, która jest akumulowana na głębokości 1 km, 3 km i więcej.
Znaczy to jest też kwestia pozyskiwania większej ilości, prawda, ciepła. Ja tylko zaproszę, panie Mikołaju, do naszych słuchaczy, do telefonowania do nas. I poproszę pana. Drodzy państwo, dzisiaj jesteśmy w Lęborku. Telefony więc do nas, do studia 059 862 26 45, 862 26 45, i drugi telefon 059 862 35 93 862 35 93. Prosimy, temat ogrzewanie geotermiczne. Tutaj przykład mamy kościołów w Lęborku. Jesteśmy u Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, ale taka instalacja jest zrobiona w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kolejny kościół jest przygotowany do tego. No i przyszłość geotermii. Panie Mikołaju, proszę bardzo.
Ja myślę w ten sposób, że jeżeli mówimy o odwiertach geotermalnych do gorących źródeł, załóżmy średnio 2 kilometry, więc jest to energia, która jest adekwatna dla większej ilości budynków i ten koszt się rozkłada na większą ilość. Także wykonując takie odwierty, ja sądzę, że my bylibyśmy w stanie z pomocą Bożą, bo państwa pewnie nie, moglibyśmy, i nie liczę na państwo w ogóle, już za długo przeżyłem.
Ale zachęty trzeba cały czas
gdzieś tam chęciami pieku wyścielili.
Tak jest. Przy nadziei.
Proszę Ojca, ja bardzo obserwuję te całe 20 lat, te wszystkie rządy, ale żaden rząd nie odwoływał się do polskiej racji stanu. Tego słowa sformułowania nie słyszałem. Polskiej racji stanu. Polskie dobro, polskie narodu, wszystkich obywateli polskich. Nie, tego nie ma. Nie wiem, do jakiej racji oni się odwołują. Racji europejskiej? Ja odnoszę wrażenie, jak przedtem się odwoływali do Moskwy, jeździli do Moskwy, to teraz jeżdżą tylko do Brukseli. Tylko co Bruksela powie, to jest wszystko najważniejsze. Chociażby przykład stoczni. Stocznie. Od Brukseli to zależy, że polskie stocznie muszą być zlikwidowane.
I nawet się robi specustawy, prawda?
Tak.
Zamiast zrobić specustawy po to, żeby budować, żeby rozwijać. Budować.
Dlaczego? Bo to będzie konkurencja dla niemieckich, hiszpańskich stoczni.
A Francja? Ale nie, no to jest właśnie bardzo cenna, bardzo ważna kwestia. Polska racja stanu i kwestia istnienia w przyszłości państwa polskiego jako bytu, jako organizmu społeczeństwa.
Spróbujmy odebrać pierwszy telefon. Proszę bardzo. Radio Maria, prosimy.
Halo? Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Tadeusz z Białegostoku, serdecznie pozdrawiam.
Szczęść Boże, Panie Tadeuszu.
Ja też chciałem tak się dowiedzieć, ile na przykład w Polsce jest takich możliwości, gdzie można powielać tę odnawialną energię. Czy jeżeli to jest takie dobre i tej korzystne, to powinno jakby nas eksportować, czy gaz, czy energię, to powinno stworzyć takie ośrodki, gdzie po prostu powierałoby się to energię z geotermii, prawda, jeżeli to jest taka bardziej opłacalna.
Dziękuję bardzo. Ja myślę tutaj, panie doktorze, ile? Mówiliśmy o tych 80%,
tak, prawda? Tak, tak. Więc tutaj Akurat taka w Europie budowa geologiczna została ukształtowana przez twórcę, iż taki pas ciągnie się tych gorących wód od Islandii poprzez Europę Środkową aż do Turcji, z czego mniej więcej około 80% terytorium Polski, powierzchni, tak, jest, że tak powiem, pokryte tymi gorącymi wodami i gorącymi skałami, które właśnie można wykorzystać. Można tak powiedzieć, że oś tego jeziora, potężnego jeziora, o objętości mniej więcej 3 mórz bałtyckich, oś przebiega tak Szczecin, prawda, poprzez tutaj Łódź, aż po Przemyśl. I teraz w zależności od miejsca ma różną szerokość ten pas. Ale generalnie ujmując, na podstawie tych odwiertów, tych wyników badań, możemy twierdzić, że 80% terytorium Polski, tam gdzie wywiercimy otwór, to na pewno trafimy na tą energię, która jest tam zakumulowana. Albo to będzie energia geotermalna z gorących wód, albo geotermiczna z gorących skał.
Dziękuję. Przypomnę jeszcze raz telefony. Jesteśmy w Lęborku. 059 862 26 45 862 26 45 i drugi telefon 862 35 93 kierunkowy 059 862 35 93 jest 23. Proszę bardzo, Radio Maryja. Ktoś się rozłączył, spróbujmy. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Mówi... Panie Marku, pamiętamy o innych, dobrze?
Tak jest.
Proszę.
Mówi Marek z Bawarii. No właśnie, pozdrawiam panów zgromadzonych w kościele. Ja w związku z tym, że moja rodzina i ja przyjeżdżając do Polski, przyjeżdżam zawsze do Banina koło Gdańska. I chciałem się pana Mikołaja spytać, czy właśnie pana firma również robiła ogrzewanie to przy pomocy tej pompy w kościele w Baninie.
Tak, proszę pana, robiliśmy kościół i plebanię.
A no właśnie, no więc chciałem...
I zaraz tu... niedaleko w Żukowie też.
Tak, no więc właśnie, ale chciałem się tu podzielić informacją w związku z tym, że tam moja rodzina ma dom i wiem, ile wydajemy na ogrzewanie, jeśli chodzi o ogrzewanie gazowe, a w związku z tym, że ksiądz i proboszcz i ksiądz wikary są jakby moimi przyjaciółmi, z którymi rozmawiałem, więc pokazali mi całą tą urządzenie, bo to działa około roku dopiero. W każdym razie temperatura w kościele jest wspaniała. Moja mama, która skończyła akurat 80 lat i zawsze marzła w kościele, inne osoby, w tej chwili mówi, jak w uchu jest ciepło i właśnie zainteresowałem się na podstawie, jaka głębokość, tam jest około 70 metrów chyba głębokości otwór i ten przemiennik ciepła. I tu chciałbym powiedzieć, że będąc na różnych naradach w Baninie, naciskając, bo to właściwie wierni płacą i parafia płaci z własnych, że tak powiem, z własnej kieszeni. To jest inwestycja około, z tego co wiem, być może się mylę, to pan Mikołaj mnie sprostuje, to jest około 160 tysięcy złotych i w tej chwili parafia spłaca to, nie wiem w jakiej to formie jest, czy rat i tak dalej, i plus eksploatacja bieżąca. W każdym razie to jest skandal, żeby kiedy postponowałem i brałem udział w pewnym projekcie do gminy Żukowo, jak i do sejmiku wojewódzkiego, jeśli chodzi o, żeby to umieścić w projekcie właśnie pieniędzy europejskich, projektów ochrony środowiska i strukturalnych, no nie było tam gospodarza. To jest wstyd powiedzieć. A propos właśnie wypowiedzi pana posła, nie wiem, który to był pan poseł, ale w każdym razie wśród polityków, posłów są dyletanci. To jest przykro powiedzieć, wiedza tych ludzi jest zerowa. Oprócz tego, to co podejrzewamy, że być może czekają na inwestorów, w cudzysłowie, zachodnich, żeby powiedzmy skorzystać przy tym, ale wiedza, trzeba powiedzieć, i świadomość jest zerowa, to jest tragedia. Ja dzwonię z Bawarii, gdzie tutaj właściwie przy tak skromnych zasobach geotermalnych ładuje się ciężkie pieniądze.
Panie Marku, bardzo dziękuję. Tak. Myślę, że to też natomiast jest argument, prawda, że tak, inni ludzie potrafią, prawda?
Ale tutaj, ja, jeśli pan mógłbym wtrącić, bo tam wymienione moje imię zostało. Ja nie pamiętam kwoty, jaka tam była, ponieważ tych instalacji mamy wiele w całej Polsce, bardzo wiele. I wiem tylko jedno, że to jest jedna z takich parafii, która korzystała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. I tutaj właśnie tak trochę muszę pochwalić Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku. Dzięki no bardzo sprawnemu działaniu troszeczkę wspierają, a zdarza się, że czasami nawet umorzą.
Czyli wszystko zależy od ludzi.
Zależy wszystko od ludzi. Wiem, że ludzie, którzy działają na rzecz tego wspierania, no sami niejednokrotnie cierpią. Mam nadzieję, że to się zmieni i nie będzie przynajmniej jakichś szykanowań w stosunku do nich. Ja bym tylko jeszcze jedną rzecz chciał. Skoro jesteśmy w kościele, rozmawiamy tutaj w obecności takich zasnych ludzi i Matki Bożej, żeby nie wywoływać pretensji, bo my tym nic nie zbudujemy. Jak gdyby prowadzenie dysputy, to do niczego nie prowadzi. Róbmy, co do nas należy i będzie wszystko fajnie. Ja buduję kościół...
Panie Mikołaju, też by się spodziewał jakichś ułatwień, jakichś normalnych procedur, to prawda? Znaczy, ja myślę, że...
Ja pracowałem kiedyś w gminnej spółdzielni Samopomoc Chłopska i tam było wyraźnie, pomóż sobie chłopie sam. Natomiast jeszcze jedną rzecz chcę tutaj
Nie bardzo się zgadzam, ale dlatego, że...
Jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć. To jest trochę tak, że... Jeżeli ktoś nauczy się, a ja jestem z tych ludzi, coś gadam, jeżeli ktoś nauczy sobie radzić w trudnych warunkach, to jemu nie jest straszne znaleźć się w takiej sytuacji jak teraz. My w tej chwili się cieszymy, moje pokolenie, że my w ogóle możemy mówić swobodnie. Ja tutaj pokazywałem, czy nas za kratki nie zamkną. Bo takie lata były, że wręcz szykanowanie czy wypominanie posła to było karane. Ja teraz my możemy o tym śmiało mówić. Mocno wierzę w to, że wcześniej czy później, może jeszcze za mojego życia, ale uda się to doprowadzić do takiego stanu, że my w Polsce będziemy mogli mieć geotermalne źródła wykorzystane, że będziemy mogli mieć napędy do samochodów elektryczne i będziemy mogli samochody sprzedawać takie na zachód. Przecież nas na to stać. No nie bądźmy w szarym ogonku. Tylko trzeba w siebie uwierzyć.
Tylko bo my tak mówiąc, prawda, do parlamentarzystów, mamy nadzieję, że oni będą promować i tak jak ksiądz kanonik tutaj mówił, no racja stanu. My jako obywatele mamy prawo pytać o rację stanu, czy o rację państwa, o rację Polski, prawda? Bo pan mówi, że no chłopie, poradź sobie sam, ale, no, nie po to jesteśmy w jakichś strukturach, ojcze, prawda?
Proszę zobaczyć. Ze stoczni są zwalniani ludzie. Nie wszyscy nawet dostali odprawy z zabraku pieniążków. Ci ludzie do mnie, ja nie mówię o jakichś ogromnych, ja mówię o tych dołach. Ci ludzie średnio w tygodniu dwie osoby przychodzą. Oni mają łzy w oczach, nie mają czym nakarmić dzieci. Tymczasem zamiast puścić ich na budowę stadionów do Gdańska, to się płaci Chińczykom. No przecież ludzie, tak nie można żyć w takim kraju. Najpierw zapewnijmy życie podstawowe formy egzystencji.
I dlatego Polakom. Komu chce to pan powiedzieć, panie Mikołaju, jeżeli tak nie parlamentarzystom? Ja no tak myślę.
Nie trzeba się bać. Panie Mikołaju, 40 lat temu, w marcu 68 roku, ja siedziałem w więzieniu. Ja się więzienia nie boję. Ja wtedy się odważyłem, bo ktoś musiał zacząć protestować. I myśmy się jako studenci nie bali. I nie trzeba się bać. Nie trzeba się bać. Trzeba robić swoje i być odważnym.
Tylko mówię,
ale tylko dla dobra ojczyzny, dla honoru, dla przyszłego.
To bardzo przemawia też, co pan powiedział o tym, o tych łzach. Czy to nie przemawia łzy ojca, który
ale
prawda...
W tym samym czasie jest komunikat w radiu, że zaginął pies Rotlerek. Przecież to Naprawdę trzeba mieć stalowe nerwy, żeby to wytrzymać.
Ale jeśli można, jeśli dosłownie, chłopie, pomóż sobie sam, pan tak powiedział. Proszę pana, ale przyjmijmy dosłownie. Jak ten nasz polski chłop, przepraszam za określenie, ale rolnik, farmer, może tutaj konkurować z sąsiadem na przykład za Odry, gdzie tam dotacje państwa, tak, czyli tych, te pieniądze, które są uzależnione od polityki rządu, od parlamentarzystów, wpływają kilkakrotnie większym strumieniem niż dla polskiego rolnika. Gdzie nawozy sztuczne, prawda, cała chemia jest tańsza tam za Odrą niż tutaj. I to jest kwestia czasu. I teraz jak pan powiemy sobie w ten sposób, chłopie, jeżeli chcesz sobie pomóc, pomóż sobie sam. No to w takich warunkach jak można konkurować? Przecież to jest policzone na to, żeby te polskie gospodarstwa zniknęły z powierzchni ziemi, w polskiej ziemi, prawda, i z polskiego majątku narodowego. Na to jest to liczone. Jeżeli dopuścimy do tego i tych ludzi zostawimy samych sobie, nie będziemy uświadamiać, nie damy nadziei na lepsze jutro, nie damy nadziei na miejsca, nowe prace, na te odnawialne źródła energii, bo przecież tutaj są ogromne tysiące, myśmy nawet kiedyś wprowadzając biopaliwa liczyli na to, że około 70-100 tysięcy miejsc pracy może być przy tych biopaliwach tylko, a geotermia to nowa gałąź, nowa branża, gdzie mogą być setki tysięcy, prawda, miejsc pracy nowych powstać, dobrze płatnych. Takie, które będą tworzyć, prawda, przyszłość.
Możemy być konkurencyjni. Tak, mamy telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu. Pana imię?
Krzysztof.
Prosimy, panie Krzysztofie. Radio tylko wyciszyć swoje, żebyśmy
już
nie mieli tutaj
wyciszyłem
kłopotów, żebyśmy się podwójnie nie słyszeli. Proszę bardzo.
Jestem już na antenie?
Tak, panie Krzysztofie, od samego początku.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Więc przysłuchuję się audycji i tak mówicie panowie o tym, że jest trudno. Życzę wam z całego serca wszystkiego dobrego. Ale lobbing za tym, żeby do tego nie dopuścić, jest ogromny i będzie ogromny. Bo przecież jeżeli uda się w Toruniu na przykład wyprodukować energię i włączyć ją w miasto, to Vattenfall czy ktoś inny straci pieniądze. I oni lobbują za tym, żeby wam się nie udało. Oni będą robić wszystko, żeby wam nie pozwolić nic zrobić. I w tym jest cały problem. Jeżeli tego się nie pokona, to nie zrobi się nic.
Może zrobimy, panie Krzysztofie, wszyscy razem, bo to nie tylko my, to cały naród.
No oczywiście, jak najbardziej. Ja chciałbym i z całego serca wam tego życzę i kibicuję i jeśli będę mógł, to też będę coś robił. Ale bardzo trudno to będzie zrobić. Bardzo trudno.
Bo wie pan co, no cały czas myślimy o tym, gdzie szukać sprzymierzeńców, prawda? Bo mówię, jeżeli my tego nie zrobimy, to przyjdą inni, którzy z naszych środków, które są u nas, czy w funduszu takim, czy innym, będą to wykorzystywali i u nas będą zarabiali jeszcze.
Oczywiście, no. I ja myślę, że wśród naszych posłów są też tacy, którym właśnie na tym zależy.
Miejmy nadzieję, że tak nie jest źle.
Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Życzę i nie zabieram czasu. Chcę, żeby inni też mogli
Dziękuję,
wyrazić
panie
swoją
Krzysztofie.
Opinię. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pana imię?
Radio Maryja.
Tak, Radio Maryja.
Roman ze Starogardu.
Witam, panie Romanie. Jesteśmy.
Bo ja w sprawie tej geotermii tak słucham
tak.
Od dłuższego czasu, nie?
Prosimy.
I tak doszedłem do wniosku, tak patrząc na tych naszych tak zwanych polityków, że mi raczej mamy w większości wasali obcych mocarstw, które rządzą Polską. Czy to do Moskwy, czy do Brukseli, czy do jakiegoś innego kraju. No bo tak, żeby patrzeć uczciwie, tak żeby tak niszczyć własny kraj, przykładowo wywozić za granicę, tam produkować i z powrotem wozić. No to chyba troszkę jakieś takie mi się wydaje u tych naszych tak zwanych polityków wcześniej tak.
Tylko panie Romanie, niech pan zobaczy, że w jaki sposób my też jako naród uczestniczymy, prawda? Dokonujemy jakichś wyborów.
Tak.
Nie wiem, czy to jest, no nie wiem, kwestia jakiejś, nie wiem, bezsilności, czy...
Nie
czy...
bezsilności, bo widzi ojciec, jest coś takiego przykładowo, można powiedzieć, że u nas Polska stoi bezprawiem. Dlaczego? No więc takie ordynacja wyborcza. Uczciwie biorąc, to powinno się liczyć od 100% uprawnionych do głosowania. No i jeżeli by tak by nasi prawnicy zajmowali się rzeczywiście prawem, to to chyba raci by zwrócili na to uwagę. A nie takie wybory, przykładowo się robi wybory, wtedy kto idzie, to głosuje i wtedy to wychodzi tak, że przykładowo mama z tato przyjaźni głosować na jakiegoś tam towarzysza i dany towarzysz przechodzi. A to chyba jest coś, mi się wydaje, nie tak. Czy to będzie platforma, czy to będzie jakaś inna tam organizacja, no. Ja tam dla niektórych to raczej uważam, że to są tak jakieś sekty wyznaniowe, a nie politycy, nie? Bo to jest tak jakoś tak dziwne, żeby przykładowo niszczyć wszystko możliwe, co w kraju jest, wszystko niszczyć i niszczyć. I to tylko po to, żeby ja wiem, jakiś prywatny interes chyba z tego wyciągnąć.
Panie Romanie, pozdrawiam pana serdecznie. Niech to też będzie jakiś taki impuls do myślenia. Dziękuję, szczęść Boże. Panie Mikołaju, proszę bardzo.
Może powiem w ten sposób. Jest w Radomiu taki kościółek, nowo nie powstały, w którym temperatura w czasie mszy spadała do minus 10 stopni. Nikt z dorosłych nie przychodził z dziećmi, z normalnych względów. Proszę mi wierzyć, że w ścielnicy woda zawsze zamarzała. Po naszych tak gdyby tam interwencjach, myśmy tam wykonywali jako firma taką właśnie pompę ciepła, mieliśmy poważne kłopoty, ponieważ okazało się, że w tej dzielnicy był największy rozbój w całym mieście. I tak faktycznie było. Natomiast po zamontowaniu, po zainstalowaniu w tym kościele, w tych wszystkich budynkach przyparafialnych powstawały różne koła. Dzieci zaczęły chodzić do kościoła, bo było ciepło, więc mogły tam być. Ja miałem tą satysfakcję osobistą, że jednak nie wszyscy ludzie, te małe dzieci, te, które później po nas zostaną, wyjdą na ulicę, tylko przyjdą do kościoła. I tym małym kroczkiem wyprodukujemy dobrych Polaków, którzy kiedyś zrobią porządek. I będziemy żyli jak pączki w maśle.
Czyli jest, no można tylko powiedzieć, tak jakieś rozwiązanie, prawda?
Ale jest nas dużo, jak Niemen mówił, ludzi dobrej woli jest więcej, więc jesteśmy w stanie. Ale nie kłóćmy się. Niech nie traktują tych wszystkich jako gadające głowy. Naprawdę nic to do niczego nie prowadzi. My musimy znaleźć linię porozumienia, a w każdym człowieku jest coś takiego, że on zawsze chce być u góry. Zawsze chce błyszczeć, zawsze chce pokazać, że on jest najlepszy. Mało kto umie słuchać. Jeżeli to naprawdę w ludziach wyegzekwujemy, że oni będą sobą i oni są wspaniałymi ludźmi, można bardzo dużo zrobić.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Jeszcze raz, ojciec Tadeusz Rzezyk, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Dziękuję za te rozmowy. One są bardzo, powiedziałbym, to bardzo poruszające. Bardzo poruszające. Dziękujemy księdzu proboszczowi za to, za ten przykład i odwagę czynienia tego właściwego ciepła. To jest przykład dla bardzo wielu. Tego dobrego ogrzewania. Księżom dziękujemy. Ja do czego? Co? I chciałbym jeszcze powiedzieć taką, bo mówicie państwo o tym Narodowym Funduszu, że pieniądze i tak dalej, że na te cele, żeby dawał. Otóż na te cele są. Dwa lata temu wiedziałem, że są w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska na te cele ponad 10 miliardów. Ileś miliardów, już nie pamiętam dobrze w tej chwili, ale tak samo z Unii Europejskiej jest na to. I gdzie te pieniądze idą w takim razie? One są na to, jeżeli ktoś, każdy, kto podnosi poziom ekologiczny przez ogrzewanie, powinien mieć dopłatę, dotację do tego. Czy to będą okna robione, czy to będzie piece zmienione na bardziej wydajne i bardziej ekologiczne, czy kaloryfery, czy coś innego, czy ocieplenia i tak dalej. To jest dla wszystkich obywateli i obywatelom powinno się to powiedzieć, powinno się pomóc. A gdzie są solary, prawda? Gdzie są właśnie te kolektory ciepła, te szklane takie jak szyby jakieś na dachach. Tego jest pełno w Niemczech, w Bawarii to na wioskach pełno tego jest. To nie jeden na wiosce dom to ma. Tylko to co roku tego coraz więcej jest. Jestem często w Niemczech, często w Bawarii. I mówię, trzeba się uczyć od lepszych. Trzeba się uczyć. Ściągać to, co dobre do Polski. Ale jeszcze jedno, a propos Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, to właśnie pamiętam niedługo, kupieniu hut przez Hindusów, oni kupili coś za 4 miliony. To było śmieszne, bo niby te długi mieli, prawda, mieli spłacić. To sprzedało SLD wtedy, pamiętam, te huty, co niedługo potem Narodowy Fundusz z jakichś racji tych ekologicznych dał dotacji temu właśnie temu Hindusowi coś 50 milionów. Jak dobrze pamiętam, jeszcze pytałem kogoś z funduszu, ile to było. Mówi mi, nie pamiętam dobrze, ale chyba 50 milionów. Wiem, że jak pierwszy raz usłyszałem, to było zawrotne. X razy więcej niż zapłacił za te huty. I ja mówię, to dlaczego żeście to dali? No gdybyśmy nie dali, to mielibyśmy kłopoty. Mielibyśmy kłopoty, bo takie są przepisy. Przepisy są niekorzystne też dla Polski. To jest wszystko robione tak, jakby Polskę trzeba było rozkurzyć. To jest rozbiór Polski w tej chwili się dokonuje. Proszę zobaczyć. Ja proszę nie myśleć, że jestem przeciwko Niemcom, Francuzom, Rosjanom czy komukolwiek. Ale w Polsce Polacy powinni mieć prawa. Powinni mieć prawa i powinni myśleć o własnym domu. Powinno się myśleć o tym domu na przyszłość, żeby ten dom zostawić waszym dzieciom, waszym wnukom, a nie tylko tak sami, polityka pijaka, wszystko rozkurzyć. I to jest właśnie, to jest dramat. Proszę zobaczyć, jak jest rozprzedawana jest kolej. Niedawno byli kolejarze u nas. Kolej jest sprzedawana całe linie Niemcom. Wszystko inne gdzieś tam znowuż kupują, bo Polsce się nic nie opłaci. Polakom nawet kury się nie opłaci hodować. Ciekawe, że innym się wszystko opłaci. Tu trzeba jakoś zastanowić się i wychowywać też naród i od tego są właśnie rządzący. I nie bójmy się mówić. Oni zostali wybrani, oni dostają za to pieniądze i za to trzeba ich rozliczać. A ojczyzna to nie jest ich prywatny folwark, z którym mogą robić co chcieć. I to jest też powinność obywateli, żeby patrzeć na to. Zaufanie mieć, ale zaufanie kontrolowane, a nie bo inaczej to jest naiwność i to jest po prostu myślenie bardzo niedojrzałe, jeżeli tak. Trzeba jasno i nie bać się, nie wystarczy tylko tyle, żeby nas nie zamykali. Niech oni jeszcze prawidłowo wszystko robią. Niech prawo znaczy prawo, prawda, prawda, sprawiedliwość, sprawiedliwość i tak dalej, a nie tak. I nie bójmy się, bo my nie wystarczy raz zdobyć wolności, Jan Paweł II mówił, trzeba ją ciągle zdobywać, ciągle o nią zabiegać. Dziękuję serdecznie. My nie występujemy przeciwko ludziom, my jeżeli mówimy, to mówimy o dramatycznej sytuacji, dramatyczna sytuacja Polski. To jest rozbiór Polski. Polacy się obudzą, już będzie za późno. To tak podobnie jak Palestyńczycy. W latach 40. oni sprzedawali Palestynę, a teraz mają pretensje. Może być już za późno. Oni to sprzedali. Ja nie mówię, że wszystko sprzedali. Ja nie mówię, że tam się sprawiedliwość dzieje, ale kochani, trzeba myśleć, tak myśleć jak rolnik myśli, jak dobry gospodarz myśli, dobry ojciec, dobra matka. Dziękuję serdecznie. Ja mówię, te pieniądze, chciałem tu pokazać ten Narodowy Fundusz. 4 miliony zapłacili za huty. 4 miliony. Gdy na Ukrainie 4 miliardy. A tutaj, i po co to sprzedawać? I zaraz parę dni potem było już wielkie zapotrzebowanie na stal. Albo teraz huty, stocznie, inne rzeczy. Z Obuska 28 kopalni zalali. No, kto to widział? Gdzie my jesteśmy? I to jest też, powinni Polacy myśleć, kogo wybieramy i pracować teraz nad tym, a nie, że później ktoś zamanipuluje jeden, drugi show w telewizji, pokażą i ludzie idą jak stado gęsi. I wybierają. Tak i później co? To są konsekwencje tego, tych wyborów. Trzeba pracować nad świadomością ludzi cały czas teraz, ale i to, co robicie panowie tej firmie, to gratuluję. To jest piękna rzecz, co robicie. Aby się zarazili wszyscy w Polsce tym, bo to jest takie pozytywne byłoby zarażenie, czyli dobre. Dziękuję serdecznie, szczęść Boże.
Mamy wychowanie przedwojenne.
Księże, kochany, właśnie. Dzięki, proszę księdza, gratuluję tego kościoła. Jakie piękne drewno tam oczyszczone, to wszystko. Kościółek ciepły, ależ. Ludzie siedzą, tyle miejsc siedzących jest. To jest pięknie, to jest myślenie o ludziach, o Panu Bogu i ludziach. Bóg zapłać. Jakby księża tacy rządzili w Polsce, to by w Polsce było inaczej, a nie tacy amatorzy, którzy przychodzą do rządów po to, żeby służyć innym i swoje pewno. Myślą o swojej prywacie tylko. I to nas gnębi w Polsce od lat. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, ojcze.
Ojcze, tylko, że to, co ojciec mówi, to z normalnych gazet, mediów się nie dowiadujemy. Tylko można, słuchając Radia Maryja i oglądając telewizję Trwam. W moich czasach to myśmy słuchali gazety Kołchoźnika i tak dalej, ale wszyscy słuchali Wolnej Europy. I z Wolnej Europy myśmy mogli się dowiedzieć prawdy. Teraz widocznie prawdy można się dowiedzieć tylko z Radia Maryja, z telewizji Trwam i naszego dziennika. Chyba taka jest prawda.
Pan Mikołaj tu mówił o tym wychowaniu tak przedwojennym.
Tak. To jest tak, że ja przytoczę tutaj przykład. Mówimy tutaj o obiedzie. Jest coś takiego, że ja prowadzę firmę, tak jak mówiłem, już dość długo. I nie można robić takich posunięć, że daje się rybę zamiast wędki, że daje się pieniążki, jakieś tam wspieranie, odkłada się spłaty czy czegoś takiego. Wręcz przeciwnie, powinno się dawać możliwość zarobienia tych pieniędzy, otwierać stanowiska pracy, jakieś nowe, żeby ci ludzie mogli zarobić na godne życie. Naprawdę większość tych ludzi to odbiera jako upokorzenie.
I co więcej, odbieramy ludziom inwencje i ci ludzie
ale
już może nigdy nie...
Tak. Oni chcą pracować, tylko nie mogą z takich czy innych względów, nie mnie, wybacz Boże, osądzać. Ale naprawdę niech przestaną myśleć o sobie, o tarciach politycznych, niech ludzie nie nazywają ich gadające głowy, tylko niech pomyślą o tych dołach. Tu jest najgorzej. I tak rzeczywiście jest. Ja jak gdyby trochę może odstaję od innych, bo jeszcze tak jak ktoś kiedyś mówił, że te dinozaury wyginęły, nie? Ale rzeczywistość jest taka, że obserwuję, że dziecko w dzisiejszych czasach nie wie, jak się ma zachować. Czy narkotyki, czy jakieś przestępstwa, bo jeżeli nie będzie szło razem z innymi krok w krok, no to ty jesteś nie tutejszy, nie na czasie i tak dalej. Nie ma wzorców, nie ma gdzie tego naśladować. Ojciec, który nie może wyżywić rodziny, gdzie on ma brać przykład? Jeżeli on nie zna Pisma Świętego, nie wie, jak on ma w danym momencie się zachować, jak ma utrzymać tę rodzinę, jak ma ją ochronić, no to w jaki sposób my mamy tworzyć ten kraj, czy ten zdrowe społeczeństwo? Jak my tracimy podstawowe wartości, te, które nam wszczepili nasi ojcowie.
Dziękuję. Jeszcze jeden, może ostatni telefon do naszych rozmów. Proszę bardzo.
Halo?
Halo, prosimy.
Radio Maria?
Tak, tylko radio, jeżeli pani może wyciszyć, dobrze, czy wyłączyć zupełnie? Przedstawić nam się?
Mówi Wanda z Warszawy. Niech moje pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałam skończyć, że tam jest pan, który instaluje te pompy cieplne i mówił między innymi, jaki jest koszt utrzymania takiego ogrzewania z pompą cieplną. A ja chciałam się dowiedzieć, ile wynosi koszt instalacji takiego ogrzewania na taki domek, powiedzmy 150 metrów. I czy to jest jakoś oficjalnie dotowane, czy to jest w ramach swojej własnej?
Pani przyjdzie na odbiór, pani Wando i pana Mikołaja poprosimy, dobrze?
Dobrze, dziękuję bardzo.
Dziękuję. Tak orientacyjnie, prawda?
Orientacyjnie, to jest bardzo trudno do odpowiedzenia, dlatego że trzeba znać dane parametry danego obiektu. No krótko, my to nazywamy, trzeba policzyć straty ciepła. Czyli ile ciepła potrzebuje dany budynek i pod to zapotrzebowanie strat ciepła dobiera się wielkość dolnego źródła, to jest to, co jest w ziemi, dobiera się wielkość pompy ciepła i później instalację wewnętrzną. Średnio taki domek jest to koszt około 30-50 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o dolne źródło i pompę ciepła, ale już do pokrycia w 100% zapotrzebowania, bez żadnych dodatkowych źródeł energii. Koszt eksploatacji, tak jak mówiłem, około 180, może 200 zł maksymalnie. Dziękuję.
Ale to ma to sens, jeżeli można. Ma to sens wówczas, gdy ten budynek jest budynkiem quasi-pasywnym, czyli nie ma tych strat. A więc dobre okna, dobre drzwi, dobry dach, prawda? I może być nawet jeszcze mniej. Natomiast...
Bo dajmy na to, żeby nie myśleć o tym, że to jest tylko dla budynków, na przykład w nowych technologiach, bo dzisiaj są coraz bardziej szczelne, prawda, okna, pasywne, coraz lepsze, można powiedzieć,
europejskie,
to ściany są coraz lepsze, ale to nie znaczy, że do tego budownictwa, które już stoi, a ktoś chciałby wymienić na przykład nie...
O tym właśnie mówię.
Tak.
Proszę porównać, w domku jednorodzinnym współczynnik przypadający na metr kwadratowy, bo to tak najprościej, my mamy około 40-55 wat na metr kwadratowy. Natomiast tutaj, akurat w tym kościółku, gdzie jesteśmy, skąd rozmawiamy, tu jest około 200 wat na metr kwadratowy. Także to jest takie porównanie. Jeżeli ktoś ma stary, zabytkowy budynek, nie ma możliwości ocieplenia, bo ochrona środowiska, bo konserwator zabytków, więc ten współczynnik jak gdyby spowoduje, współczynnik przenikania spowoduje, że zapotrzebowanie budynku jest większe, a tym samym większy koszt montażu i tym samym większy koszt eksploatacji.
Ja dopowiem jeszcze dla pani Wandy. Pani Wando, znane są tutaj ostatnio takie realizowane inwestycje o podobnej właśnie powierzchni, gdzie 35 tysięcy złotych zamknęło się wszystko. Nie tylko dolne źródło, nie tylko górne źródło, ale również grzejniki. Grzejniki, ogrzewanie podłogowe, a także klimakonwektory w budynku, czyli kompleksowo inwestycja tyle może kosztować w takim budynku nowo projektowanym, nowo wznoszonym. Albo po termomodernizacji.
Ja mam jeszcze pytanie, bo tak mówimy o tej przyszłości, więc też tak, ta praca oddolna. Mamy nadzieję, że pewne rzeczy... że to nie będzie płonna ta nasza nadzieja, panie Mikołaju. Patrzę zawsze na
nie wierzę.
Nie wierzę. Tak. I chciałbym zapytać o te rozmowy, dyskusje, o tą wiedzę. Bo tutaj parafianie z pewnością też tej wiedzy musieli trochę nabyć. Interesuje mnie właśnie takie spotkanie, jak księża tutaj docierali z tą informacją, że jako parafia, jako ta wspólnota parafialna podejmujemy się czegoś, prawda? Bo tutaj domek jednorodzinny, no to ktoś myśli o budżecie, może gdzieś fundusze pozyska. Tutaj ta wspólnota jest znacznie większa i ksiądz, raczej pan Mikołaj mówił o tej niewiedzy. Proszę bardzo.
Ja akurat aktualnie jestem w trakcie realizacji takiego kościoła w Gdyni na Babich Dołach. I aby parafia mogła zrealizować montaż samego ogrzewania geotermicznego dla tego kościółka, to jest niewielki, około 300 metrów kwadratowych, to potrzebuje na to z środków parafii, które otrzymuję gdzieś około 7-8 lat. Tyle to jest. Gdyby było jakieś wsparcie z Narodowego Funduszu, z Wojewódzkiego Funduszu, na pewno byłoby to szybciej i przynosiło konkretne, wymierne oszczędności. A tak prawdopodobnie trzeba będzie założyć jakąś inną instalację, która na pewno będzie droższa i trochę będzie dymić przy okazji.
No ale wszystkie inwestycje, czyli każda inwestycja to pieniądze, prawda? Tylko pytamy, co my z tego będziemy mieli i to jest też, trzeba myślę podkreślać tutaj ten aspekt, że to jest dla ludzi. To im będzie służyło i tutaj ludzie też powinni sobie to jakoś argumentować.
Ale drogi ojcze, wszystko się zaczyna od tego, że staramy się w tej chwili oddać własność, na własność. Wtedy, jeżeli jakąś firmę oddajemy na własność, to ten właściciel dba o to, on chodzi przy tym, on podgarnie, on zamknie okna, on dba o to. Ale przecież myśmy dostali ziemię na własność i co my z tym robimy? No trujemy ile tylko się da. Nic o to nie dbamy, ale przyjdzie czas, że za to zapłacimy.
Że to każdy powinien poczuć się jako odpowiedzialny.
Oczywiście, a nie się kłócić. Po co to?
Drodzy księża, księże proboszczu, księże Tomaszu, proszę bardzo.
Parafie nasze, których jesteś już rządcami, dały przykład, że można ten problem przełamać, zainwestować, który będzie służył nie tylko nam przez najbliższe lata, ale następnym pokoleniom, bo to jest to inwestycja dość długosiężna. Są koszty, inwestycje, prawda, koszty eksploatacji są mniejsze, ale ludzie, którzy przychodzą, korzystają w czasie jesienno-zimowym, zimowym, to z tego mają wiele pożytku. Nie tylko w samych kościach, ale na plebaniach, które my jesteśmy rządcami, żyją, mieszkają wikariusze i młodzież korzysta z tego korzysta, cieszy się, ma z tego po prostu wiele pożytku, wiele radości, wiele po prostu efektywnego spotkania, które daje ochronę środowiska ludziom, przyszłości, to co ojciec mówił, w daleko się w przyszłość patrząc, ale również i zaoszczędzone te finanse, które powodują dzisiaj dla wielu ludzi, a w tym również wielu parafii borykających się z finansowym problemem. Jest dość dużym problemem, który daje możliwość oszczędności poprzez eksploatację. Eksploatację w kościele, ogrzewania w kościele, gdzie jest ciepło. Oczywiście korzystając z ciepła na plebanii, bo w kościele zawsze jest troszkę niższa temperatura, ze względu, że ludzie przychodzą z dworu i nie można aż tej wysokiej temperatury, powiedzmy, osiągać, bo by jednak było za ciepło. Widać to czasami na uroczystościach tych większych, choćby Bożego Pasterki, gdzie czy w świętach, gdzie ludzi jest bardzo dużo, gdzie się muszą rozbierać czy zdejmować płaszcze. Ale dzisiaj
dziękuję księże kanoniku te rozmowy, bo czasem jest to, można powiedzieć, takie najtrudniejsze, bo docieranie z wiedzy, to nie chcemy komuś powiedzieć, że ty nie wiesz, nie rozumiesz, tylko wiedzę też potrzeba zdobywać stopniowo, przekonywać się, no nie, bo nie chodzi tu o loty na księżyc, prawda, ale o to, co może nam służyć, pomnażać nasze dobro.
Najpierw wierni ludzie musieli mnie przekonać. Jeżeli mnie przekonali, no to w ten czas ja zacząłem innych przekonywać. Ale gdyby nie pomoc pana Mikołaja, bo myśmy też z internetu ściągnęli, że tutaj pan Mikołaj Hałęła i tak dalej jest i tak dalej. Myśmy różne te kosztorysy tam ściągali. No i w ten czas była rozmowa z panem i chyba był tutaj w drodze do księdza Tomasza. U mnie był, myśmy rozmawiali i pan Mikołaj powiedział, że pomoże w osiągnięciu tych funduszy, bo są fundusze te wojewódzkie. Wie, jak się robi wniosek.
Pisane plany były.
Plany, wszystkie te biznesplany. To
one były wysyłane do Warszawy.
Prawdziwa książka. Taki wniosek to jest książka, bo byśmy sami tego nie zrobili. I gdyby nie pomoc tam, czyli kredyty. Ja otrzymałem 250 tysięcy kredytu, który myśmy tam przez ile 6, już nie pamiętam lat, myśmy spłacali co kwartał, ponieważ niesystematycznie mogłem spłacić, to otrzymałem karę i musiałem dodatkowo płacić 10 tysięcy. No także mam tutaj pani prezes troszeczkę żal, że jednak nie uwzględniła tego, no ale...
No, ale tam mówię, tak przepisy i musimy się... No
tak, musiało być. Potem... Początkowo było, że 45, potem 40, potem 35, wreszcie się okazało, że 30% umarzają z tej sumy, w naszym przypadku 250 tysięcy, ale się odsetki płaciły i tak dalej, że jednak zawsze było to kilkadziesiąt tysięcy do przodu. Ale potem ludzie musieli się zobowiązać do zbierania. Są łącznicy, którzy chodzili po domach i co miesiąc zbierali pieniążki, żebyśmy mogli te raty spłacić. I to jest wielka zasługa parafii. Ja jestem takim po prostu...
Czyli ta świadomość parafii
tak,
jest tak, ogromna.
No, w znacznej części, pewnie nie wszystkich, no bo to nigdy nie będzie idealnie.
Ale tu jest też rola państwa, bo popatrzmy na te narody, o których mówił na przykład ojciec dyrektor, na przykład w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych to o odnawialnych zasobach, źródłach energii uczy się już od przedszkola. potem poprzez cały okres edukacji, aż po studia, aż po uczelnie wyższe, problematyka ta dojrzewa. I ona jest w społeczeństwie, w świadomości na przykład narodów amerykańskich, bo tam jest wiele nacji, jest powszechna. I rzeczywiście uczmy się. I teraz, czy jaka rola tutaj jest? No, na pewno nie pojedynczego człowieka, nie pojedynczej rodziny, to też, ale państwa, bo państwo układa program kształcenia całego narodu, zwłaszcza młodej przyszłości polskiego narodu. I to jest bardzo istotne.
Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że te rozmowy państwa zainspirują, że do czegoś pobudzą, że też no, jakoś będą nadzieją, bo no, mam świadomość tego, że no, na mnie wrażenie zrobiły te słowa pana Mikołaja, kiedy mówi, że przychodzą mężczyźni, pracowali do tej pory w stoczni, teraz ani no, zabrakło pieniędzy na to, żeby ich nawet te odprawy dać. Łzy no, na policzkach mężczyzny, który do tej pory no, z pracą swoich rąk utrzymywał nie tylko siebie, ale rodzinę. Dzisiaj to wszystko, można powiedzieć, w jednym momencie mu się wymyka, bo jest specustawa, prawda, zamykanie stoczni, bo może się je jakoś inaczej uratuje. No, przedziwne to jest, więc mamy nadzieję, że te inicjatywy też i państwa zachęcą, że podbudują, że i parlamentarzystom dadzą coś do myślenia, no bo taka jest prawda. To jest moment, w którym my też możemy do nich mówić, apelować i chyba słusznie mamy prawo do tego, żeby oni byli ojcami narodu, żeby oni się przejmowali, żeby oni dawali wsparcie, zachętę, prawda, żeby i jak najszybciej pracowali nad ulepszeniem prawa, ustaw, żebyśmy my mogli być gospodarzami wszyscy u siebie. No, żeby nie było tak, że inni będą no, u nas się bogacili, rozwijali, prawda, inne kraje, a my będziemy się kurczyli, bo gdzieś są jakieś może zaniedbania. Więc tego myślę, że śmiało możemy sobie życzyć, gdy mówimy o geotermii, czy o przyszłości geotermii w Polsce, gdy 80% państwa naszego leży, można powiedzieć, na gorącej rzece. I tutaj pan doktor mówi, że trzy Bałtyki są pod nami, gorącej wody, więc... Cały napływ jeszcze pan
Igor. Ale to jeżeli można, ojcze, ja tylko tak dosłownie 15 sekund. To jest niewyczerpalne źródło, dlatego że procesy termojądrowe zachodzą we wnętrzu Ziemi. Ci, którzy chcą energii jądrowej, to dobrze mówią. Ja też, ale wykorzystajmy tą naturalną, tą, która jest wytwarzana i nieprzerwanie i cały czas i do końca świata i jeszcze dłużej we wnętrzu w Ziemi. Nie tej energetyki, prawda, z której się wycofują państwa cywilizacyjne. Ja tutaj mam takie materiały, że w 2020 roku, które mówią, że w 2020 roku to będzie tylko powiedzmy śladowe ilości elektrowni jądrowych, a w 2030 już nie będzie. Ale może Ignalinie, może gdzieś tam.
Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, zapraszamy też do wspólnej modlitwy. Przyszedł też do nas ksiądz Mariusz Stalka. Bardzo dziękujemy mu za tą całą posługę na mszy świętej. Bardzo dziękujemy też innym księżom, którzy byli cały czas z nami, wszystkim służbom, ministrantom i siostrom, które też tutaj nabiegały się. Zapraszamy do modlitwy. Dzisiaj hymn, wszystkie nasze dzienne sprawy. Trzeci tydzień, jeżeli tak dobrze popatrzyłem sobie, strona 1016, tom, który teraz mamy, tom trzeci. I kolejne strony, psalm z poniedziałku, strona 1025, psalm 86. I na zakończenie antyfona końcowa do Najświętszej Marii Panny pod Twoją obronę. Zapraszamy, telefony znane 059 862 26 45 i 862 35 93. Prosimy księdza Mariusza, aby poprowadził naszą modlitwę.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
kończy się kolejny dzień. Zechciejmy teraz uczynić rachunek sumienia z tego wszystkiego, co wydarzyło się dzisiejszego dnia. Przeprosić Boga za upadki, za nasze słabości, za nasze grzechy, a tym samym prosić o Jego miłosierdzie. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu
i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjm litośnie, Boże prawy, a gdy będziem zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali.
Twoje oczy obrócone dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka Twojego ratunku czeka.
Odwracaj nocne przygody, od wszelakiej broni nas szkody. Miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzia człowieczy. A gdy już niebo osiądzie, Tobie wspólnie śpiewać będziem. Boże w Trójcy niepojęty, święty na wiek wieków święty.
Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem. Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i znasz głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów innego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inny nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon. Będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu, ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść słudze swemu w pokoju według słowa Twojego,
bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas posłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno dzisiejszej pracy wydało plon wieczności przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Synowi Synowi nas oddawaj.
Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę księdzu Mariuszowi. Mamy jeszcze chwilę czasu, bardzo, można powiedzieć, już niewiele. Panie Mikołaju, kogo chciałby Pan pozdrowić? Bardzo dziękuję, że Pan był z nami dzisiaj. No i teraz, jak ktoś jest pierwszy raz w Radio Maryja, to pozdrawia swoich.
Ja pozdrawiam szczególnie bliską mi rodzinę, małżonkę i wszystkich pracowników, z których 90% to są moi wychowankowie, czują się jak u siebie w rodzinie. I chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Maryja i wszystkich ludzi dobrej woli.
Bardzo dziękuję. Pan doktor Mieczysław Struś, panie doktorze.
No ja dziękuję pięknie. Pragnę pozdrowić serdecznie moją kochaną żonę Ewę, Patrycję, córkę, Michała, syna, moją mamę, która słucha pewnie, ojca, brata, siostry, księża dobrodzieja, który już tutaj mi SMS-a przysłał, prawda, z parafii Jelcz Laskowice koło Wrocławia, pana profesora Jacka Zimnego, pana profesora Kozłowskiego, którzy tutaj też, gdyby mogli, to by byli, i wszystkich słuchaczy Radia Maryja i tych wszystkich Polaków, którzy rzeczywiście, którym na sercu leży troska o dobro i przyszłość naszej ojczyzny.
Dziękuję, księże Mariuszu.
Ja moich rodziców, którzy na pewno teraz słuchają Radio Maryję, moją mamę, mego tatę, mojego brata i jego rodzinę, no i mieszkańców Wipusza, skąd pochodzę. Życzę im wszystkiego dobrego.
Poznałem księdza Dariusza Kowalczyka, dyrektora, księdza Krzysztofa, tak, on prowadził apel u nas tutaj, Krzysztof Kajut, tak?
Tak, pozdrawiam. I ksiądz Damian jeszcze.
I Damiana też. To w ich imieniu pozdrawiamy ich przyjaciół, wszystkim rodzinę, rodzeństwo. Dziękujemy. Księże Tomaszu, ksiądz proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lęborku.
Dziękuję za bycie Radia Maryja, Telewizji Trwantów w Lęborgu, w parafii. Zapewne też się spotkamy w naszej parafii. Troszkę będzie może trwało, ale na pewno będzie. Planuję, bo zawsze planowałem, tylko są czasami sytuacje obiektywne, nie zależą od mnie, bo jednak troszeczkę jest wiele do zrobienia w kościele, by przekazać to ludziom w świat, bo to jest, zawsze jest pewna nie tylko reklama, ale łączność duchowa całej wspólnoty. Dlatego Bóg zapłać za obecność telewizji Trwam Radia Maryja. Pozdrawiam całą naszą wspólnotę parafialną, która jest rządzącą parafii, wszystkich słuchających teraz, całą moją rodzinę, mamy, siostry, rodzeństwo, braci tutaj w Polsce czy w Anglii, pracujących z rodziny w Stanach, Francji. Pozdrawiam przede wszystkim Tadeusza Hońkę, panią Helenkę i tych wszystkich, którzy słuchają tak wiernie, bo oni są chodzi do...
Dołączamy się do tych pozdrowień. Ksiądz Hońko ostatnio był z nami na pielgrzymce, jak byliśmy w Paryżu i w Lourdes. Z Ojcem Świętym jechaliśmy.
W sobotę wracał.
To pozdrawiamy go tym serdeczniej.
Pozdrawiam wszystkich słuchających, tych wszystkich, którzy zakładają, decydują się, czy chcą zakładać geotermalne ogrzewanie, przezwyciężyć ten lęk, przez ten strach i dać przykład, że rzeczywiście to zrobić można, można pokonać. Jesteśmy my jako duszpasterze lęborskich parafii tego przykładem, który służy dla dobra nie tylko konkretnych ludzi, tak jak na plebanii, ale całych wspólnot, które korzystają w kościele, modląc się, gromadząc się. Tych wszystkich pozdrawiam. Tych wszystkich, których nieprzekonanych, tych pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo. Księże kanoniku, bardzo dziękujemy za tak serdeczne przyjęcie nas.
To nie... No to tak się mówi, grzeczność.
Nie, bo to nie pierwszy raz już.
No trzeci raz.
Kogo ksiądz kanonik chciałby pozdrowić jeszcze?
Nie mam żony, nie mam dzieci.
Ale parafię jakże dużo.
No nie mam tylu też tak znajomych jak tutaj ksiądz Tomek, ale przede wszystkim dziękuję Radiu Maria, Telewizji Trwam, ojcu dyrektorowi, ojcu Zdzisławowi, ojcu Grzesiowi za to prowadzenie, wszystkim pracownikom technicznym.
Tak, pan Waldek, tak pan dalej, Wojtek.
No, rzeczywiście wszystkim tym, którzy no, wspomagali nas w organizowaniu tego przedsięwzięcia, bo to jest pewnego rodzaju... Tak, to jest, bo cały komitet był organizacyjny. Myśmy kilkakrotnie się spotykali, jak już mówiłem, i dziękowałem tym wszystkim rzeczywiście, którzy się angażowali. No parafii. No może przyjaciół w Krakowie, w Poznaniu pewnie słuchają. Może mojej parafii rodzinnej, Bronicy Górnej, w Szwajcarii Kaszubskiej. Ekscelencji, księdzu biskupowi, też pozdrawiamy naszego arcypasterza, księdza biskupa, profesora, doktora habilitowanego Jana Bernarda Szlagę, z którym się znamy już chyba 40 ponad lat. Razem byliśmy w seminarium i razem studiowaliśmy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. A także chciałbym pozdrowić no, wszystkich parlamentarzystów i wszystkich odpowiedzialnych za naszą ojczyznę, żeby rzeczywiście dobro wspólne naszego narodu, może szerzej, naszego państwa polskiego, bo naród to jest, są różnej narodowości, prawda, obywatele polscy, trzeba być bardzo na to uwrażliwionym, żeby dbali właśnie rzeczywiście o polską rację stanu. Żeby nie liczyli się z poprawnością polityczną, która ciągle obowiązuje, jest pewnego rodzaju dogmatem. Żeby zrozumieli, że panaceum, tak jak w komunie, panaceum na wszelkie bolączki było upaństwowienie własności każdej, tak teraz panaceum na wszelkie bolączki jest prywatyzacja.